Poselstwo Moc Przemienienia zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama rano 31 października 1965 roku w Prescott, stan Arizona, USA. W takich okolicznościach jak te, trudno mi znaleźć słowa na wyrażenie tego, jak bardzo sobie cenię ten przywilej, że mogę tu być dzisiejszego poranku pomiędzy wami, aby służyć Słowem Bożym. Jestem pewien, że jesteście z nim zaznajomieni. Chcę także podziękować bratu Leo i bratu Jean oraz wam wszystkim za tę wspaniałą okazję. Słuchałem tych pieśni od pierwszej aż po ostatnią. Takie śpiewanie ma coś do siebie. Jest ono oddawaniem Bogu czci, jakiego już się nie spotyka. Jest to dla mnie zawsze wielkim przywilejem, kiedy przychodzę tutaj raz albo dwa razy w roku, że mogę rozkoszować się tymi wartościowymi pieśniami. Dzisiaj rano, kiedy brat Leo podawał tę pieśń, oni przychodzą ze wschodu i z zachodu, pomyślałem o mojej żonie, która śpiewała to, kiedy opuszczałem ją wraz z Billym i Rebeką, aby rozpocząć to wielkie przebudzenie, a właściwie tylko jego wstęp, które ogarnęło całe kraje. Rozmyślałem, patrząc na to śliczne, czysto wyglądające grono kobiet, i przypomniała mi się Meda, która była jedną z nich, ciemnowłosą dziewczyną. Teraz zaś jest taka, jak i ja. Starzejemy się i siwiejemy, a nasz czas dobiega do końca. Mamy jednak tę wspaniałą nadzieję, że zostaniemy zgromadzeni ponownie w nim, a tam nie będzie już czasu, starości, ani niczego, co przeszkadzałoby nam lub dręczyło nas. Nie znam chyba, ani nie widziałem w swoim życiu innego miejsca, zwłaszcza z tak wielu ludźmi, w którym byłoby tylu miłych chrześcijan z taką miłością. Nie pozwólcie nigdy, aby to zamarło pomiędzy wami. Pamiętajcie o tym. Kiedyś było o nas wśród ludzi takie powiedzenie. Moja pierwsza żona, matka Billego, miała na imię Hope. To znaczy nadzieja. Była nas wtedy trójka, Hope, ja i Billy. A ludzie mieli zwyczaj mówić o nas nadzieja, wiara i miłość. Wydawało się w tamtych czasach, że mamy krzepką wiarę, by wierzyć, że to słowo jest prawdą i że Bóg uczyni wszystko, co obiecał. Lecz widzicie, największa z nich jest miłość. Jak wyraził to dzisiejszego poranku brat Leo. Miłość. Jeśli są, języki ustaną, jeśli proroctwa przeminą, ale miłość nigdy nie ustaje, widzicie? Drogi umierający baranku, twoje drogocenne słowo nigdy nie utraci swojej mocy, dopóki cały oczyszczony Kościół Boży nie będzie zbawiony, by więcej nie grzeszyć. Od kiedy przez wiarę zobaczyłem ten zdrój zasilany przez twoje rany, moim tematem stała się odkupieńcza miłość i będzie nim aż po zgon. Myślę, że nie ma nic większego od miłości, a miłość, chociaż nie potrafimy tego wyrazić, otóż możemy powiedzieć, że mamy miłość, ale to są tylko słowa. Ale jeśli rzeczywiście potrafimy wyrazić to, co mówimy, że posiadamy, to miłość stanie się w nas widoczna. Otóż nie jesteśmy doskonałymi, popełniamy błędy, robimy rzeczy, które są złe. Lecz widzicie, miłość zakrywa to wszystko. Kiedy dostrzegamy swoje błędy, jesteśmy ochotni zawrócić i przeprosić jedni drugich. Tak jest, to są wojownicy. To są naprawdę dzielni mężczyźni i kobiety. Każdy człowiek, który zdobędzie się na odwagę, może wyruszyć na pole bitwy, chodzi jednak o to, widzicie, aby wtedy, gdy zostaje się powalonym, umieć podnieść się i próbować na nowo. Bywała taka pieśń, którą śpiewa młodzież w zborach. Jeśli upadnę albo zawiodę, widzicie, jeśli upadnę lub jeśli zapomniałem tych słów, pozwólcie mi podnieść się i próbować na nowo. Przebacz mi, Panie, i wypróbuj mnie jeszcze raz. Jeśli upadnę lub jeśli zgrzeszę, pozwól mi podnieść się i próbować jeszcze raz. Tylko przebacz mi, Panie, i wypróbuj mnie jeszcze raz. Skoro jest was tutaj razem aż tylu, około 120 osób, będziecie czasami musieli się z tym spotkać. Nieprzyjaciel wedrze się pomiędzy was i poprzez wasze umysły będzie chciał rozpocząć to czy tamto. Jeśli to zrobi, zatrzymajcie się i pomyślcie o tym, co miało miejsce. Pomyślcie o tym poranku, o czasie, w którym siedzicie razem w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Niektórzy z was są instalatorami, niektórzy stolarzami, a inni tym czy tamtym, kiedy wychodzicie do pracy, ocieracie się o ten świat codziennie. Ale kiedy zobaczycie te rzeczy i ogarną was wielkie pokusy, myślcie tylko o tych miłych i świętych miejscach, gdzie siedzicie razem, zajmując się tym jedynym, co trwa wiecznie. Wasza praca zawiedzie was pewnego dnia, wasze zdrowie zawiedzie, nawet wasze ziemskie życie zawiedzie, ale to, co wieczne, nigdy nie zawiedzie. Jeśli więc On jest centrum wszystkiego, to kierujmy nasze umysły bez przerwy na ten centralny punkt, który nas przyciąga do siebie. Jakże to miłe, czysto wyglądające grono ludzi. Nie chodzi mi tak bardzo o waszą odzież. Macie oczywiście czyste ubrania, a także czyste twarze, ale myślę tutaj o tych miłych paniach, z których ani jedna nie ma na sobie śladów szminki, a wszystkie mają długie włosy, młode, starsze, w średnim wieku. I wszystkie. Tak jest, widzicie? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaki macie tutaj skarb w tym małym zgromadzeniu, w tej kaplicy. Chcę także podziękować bratu Szans za ten przywilej, że mogę gościć w ich domu. Teraz to jest ich dom, gdyż oni sprzedali swoją posiadłość, chyba w Kanadzie, i przybyli tutaj, aby pielgrzymować razem z nami. Nie mamy tutaj ziemskiej posiadłości. Szukamy miasta, które ma przyjść, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dziękuję braciom Leo i Jean za ich wierność temu widzeniu, które zostało im dane, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Niewątpliwie mówił wam o tym wiele razy. To ciekawe, nie widziałem tego dawniej w ten sposób. Wiedziałem, że coś się ma stać. Ten młody człowiek przyszedł do mnie ze swoim snem, który mu się śnił. Śniła mu się piramida, a ja stałem na samej górze. On spinał się tam, gdzie byłem, a ja stałem jakby w spodku, talerzu, czy czymś takim, co wyglądało jak światło. Bracie Branham, jak tam się dostały? Zapytał. Bracie Leo, tylko Bóg może umieścić człowieka na takim miejscu, odpowiedziałem mu. Skoro to zobaczyłeś, wróć do swoich i powiedz im, że wierzysz, iż pochodzi to od Boga. Niewiele wiedzieli wtedy o miejscu, jakie zajmuję. Miłuję tych chłopców i chciałem, by urządzili się tak, aby mógł być z nimi. Oni zaczęli rozpowszechniać taśmy. Widzicie, na ile mi wiadomo, od tamtego czasu ciągle rozpowszechniali te taśmy. Ale widzicie, jakże daleko większą rzecz uczynił dla nich Bóg niż rozpowszechnianie taśm. Prawie każdy mógłby rozprowadzać taśmy. Wystarczy do tego trochę umiejętności obchodzenia się z magnetofonem i sprzedawania. Jednak wymaga to prowadzenia przez Ducha Świętego, by móc zespolić z sobą takie miłe grono, jak tutaj tego poranku, i utrzymać je w harmonii i jedności, lgnąc ciągle do tego poselstwa. Niech Bóg daruje tym ludziom długie życie, szczęście i radość tutaj na ziemi, a kiedy znajdą się na końcu swej drogi, niechaj wstąpią na radości Pana swego. Jesteśmy teraz gotowi, by stoczyć bitwę. Odezwie się trąba. Pieśni zostały już odśpiewane, teraz jest czas na słowo. Tak jest, prawdopodobnie tak. Chętnie słuchałem uwag tych młodych żołnierzy tutaj. Ja się już starzeję. Przysłuchując się, dostrzegam waszą wiarę i ufność. Widzę, czego się podjęliście, aby wierzyć poselstwu, które zostało mi dane od Boga. Gdyby to poselstwo nie było dla was wszystkich, ono nie byłoby skuteczne. Widzicie, musi być ktoś, kto będzie go słuchał. A skoro to pochodzi od Boga, ktoś będzie temu wierzył. Bóg utorował drogę. On tak ustanowił swą wielką ekonomię, że kiedy coś wysyła, istnieje też coś, z czym to się spotka. Głębina odpowiada na zew głębiny. Musi być w ten sposób. Podoba mi się to słowo, którego brat Jean użył dzisiaj rano w modlitwie, na jego dostojnych dziedzińcach. Czuję się tak, kiedy przekraczam tutaj ten most, aby przybyć tam, gdzie Bóg jest czczony i respektowany. Utrzymujcie to zawsze w takim stanie, bez względu na to, co będzie robił nieprzyjaciel. Zapamiętajcie to sobie, nie zapomnijcie tego, zwłaszcza wy, bracie Leo i Jean. Otóż, czy myślicie, że szatan pozostawi to w spokoju, aby to było kontynuowane w ten sposób, bez przeszkód? Och, nie, z pewnością nie. Pewnego dnia wpadnie tutaj jak trąba powietrzna. Ale kiedy nieprzyjaciel przypadnie jak powódź, Duch Boży wzbudzi przeciwko niemu chorągiew. Tylko nadal wznoście się w modlitwie przed Boga. Trzymajcie się jedni drugich. Trwajcie przy Bogu. Jeśli bowiem miłujecie się wzajemnie, jest to dowodem, że miłujecie Boga. Potem poznają wszyscy, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Przed chwilą myślałem sobie, cóż za piękny śpiew, jakie śliczne głosy, jakie to miłe grono mężczyzn i kobiet, mężów i żon, młodych, starszych i w średnim wieku, siedzących tutaj razem. Myślałem sobie, cóż, oni mieli mieć to w Prescott, mieli tam się znajdować i prowadzić pewien mały program radiowy. Lecz widzicie, to nie byłoby dokładnie to, do czego Bóg powołał tych młodych ludzi. Widzicie? Oblubienica zostaje wywołana, więc moim zdaniem, widzicie, jest iść w teren, aby wywoływać. Natomiast takie miejsca, jak to, służą ku temu, abyście w nich się osiedlili, trzymali się razem, gdzie będziecie wychowywali wasze dzieci, a każdy czuwał będzie codziennie, patrząc niby orlim wzrokiem na swoje młode, aby nie spotkało je nic złego. Jeśli zobaczycie coś złego, zawołajcie tę osobę na bok i módlcie się i tak dalej. Utrzymujcie to w czystości i w świętości, tak aby Duch Święty miał tutaj miejsce, które będzie mógł nawiedzać. Bóg lubi być uwielbiany. Kiedy go uwielbiacie, nie chodzi tylko o to, aby śpiewać pieśni, jak to czynimy, lecz śpiewać je, widzicie, w duchu uwielbienia. Wtedy odczuwacie, jak Duch Święty działa w odpowiedzi na to. Widzę tutaj rosłych, młodych mężczyzn i przypomina mi się ten dzień, kiedy siedziała tutaj grupa młodych mężczyzn, młodych chłopców wraz ze swoimi miłymi żonami, a siedzieli też rośli, szorstcy mężczyźni, którzy płakali jak małe dzieci. Ależ patrzcie, co dzieje się z ludźmi dzisiaj. Widzimy ich na ulicach, żyją we wszeteczeństwie, w brudzie tego świata i tym podobnych rzeczach. Ale pomyślcie, że wy możecie schodzić się oddzielnie i zgromadzać się w ten sposób, jak powiedział o tym psalmista, o jak dobrze miło, gdy bracia w jedności mieszkają. Jest to jak olejek namaszczenia, który spływa na brodę Arona, aż na brzeg jego szaty. Czy wiecie, co powodował ten olejek namaszczenia? Zachowywał go w takim stanie, w którym mógł stanąć przed obliczem Bożym. Widzicie? On musiał zostać namaszczony tym olejkiem, zanim mógł się udać do obecności Bożej. A kiedy bracia potrafią mieszkać w jedności, jest to porównywalne z tym olejkiem. Możemy wtedy wstępować przed oblicze Pańskie, mając na sobie to namaszczenie braterskiej jedności. Olejek reprezentuje Ducha Świętego. Chcemy teraz pomodlić się krótko, zanim przystąpimy do studiowania słowa. Nasz Ojcze Niebiański, wstępujemy do dostojnych przedsionków pańskich, jak wyraził to nasz brat dzisiaj rano. Jestem tego teraz świadomy, Ojcze, że z tego, co powiem przed tym gronem tutaj, będę musiał zdać rachunek w dniu sądu, a oni są Twoimi dziećmi. Błogosław ich, Ojcze, nieustannie. Błogosław brata Leo i brata Jean. Niechaj prowadzi ich Twój Duch Święty, aby byli w stanie kierować tymi ludźmi, podczas gdy pielgrzymujemy w stronę zachodu słońca. A zatem, Boży Duchu Święty, prowadź nas do słońca. Spraw to, Panie. Rozłam dla nas chleb życia poprzez słowo. Uświadamiamy sobie, że znajdujemy się teraz w walce. Wkładamy część zbroi na tych oto żołnierzy, przy pomocy których będą oni walczyć w tych godzinach życia, jakie nam jeszcze pozostały. Modlę się o to, Panie, abyś Ty umieścił na właściwym miejscu każdą z tych części, tam gdzie one należą, aby byli osłonięci przed nieprzyjacielem, kiedykolwiek ich zaatakuje. Spraw to, Panie, prosimy o to. W imieniu Jezusa Chrystusa, amen. Otóż jestem bardzo wolny w wygłaszaniu kazań, ponieważ nie jestem wyuczonym kaznodzieją. Wiem o tym, że są tu ludzie wielkiego umysłu, inteligentni, intelektualni, ale oni odłożyli to, aby zbliżyć się i uniżyć samych siebie w pokorze. Myślę o wielkim apostole Pawle, który powiedział: nie przyszedłem do was z powabnymi słowami ludzkiej mądrości, bo wtedy na tym opieralibyście swoją wiarę, lecz przyszedłem do was w mocy ducha. Widzicie, on odłożył na bok te wielkie rzeczy, których był sobie świadomy i które posiadał. Czuję się dzisiejszego poranku bardzo malutki, widząc tutaj ludzi jak brata i siostrę Huey, którzy są nauczycielami na polach misyjnych, i wielu innych z was, którzy są naprawdę inteligentni i bystrzy, a ja mam stać przed wami, nie mając więcej wykształcenia niż mam. Widzę jednak, że wy, będąc takimi ludźmi, zniżacie się do tych rzeczy, a tamto odkładacie na bok, gotowi siedzieć i słuchać takiej osoby, która zaledwie zna alfabet. To właśnie czyni z was wielkich ludzi. Liczy się nie ten, kto potrafi przepychać się naprzód, lecz ten, kto potrafi się uniżyć. Myślę, że charakter człowieka mierzy się nie siłą mięśni jego ramion, ani też szorstkością jego dłoni, lecz wytartymi kolanami jego spodni od klęczenia w modlitwie. Myślę, że to określa znaczenie człowieka. Chcę dzisiaj rano odczytać kilka miejsc biblijnych. Kocham słowo, czy wy także? Uwielbialiśmy Pana i w dalszym ciągu będziemy Go uwielbiać. Teraz uwielbiajmy Go przez to, że pozwolimy, aby ten tnący, naostrzony miecz przenikał nas na wskroś, abyśmy mogli zrozumieć, gdzie się znajdujemy. Mówię to, ponieważ to jest miejsce, gdzie odczuwam, że mogę uczyć tego, co dzisiaj rano chcę powiedzieć. A potem oczywiście, kiedy odjadę stąd, bracia Leo, Jean i pozostali będą ćwiczyć się w tym i uwydatnią pewne istotne punkty, jak słyszałem, że robił to bardzo trafnie w kazaniu dzisiaj rano. Świadczy to o tym, że on to pojmuje, ale nie można tego powiedzieć tak po prostu z podium, ani utrwalić na taśmie, lecz trzeba, widzicie, usiąść i studiować to. Tylko studiujcie to dalej, ciągle na nowo. To jest trudne do zrozumienia. Tak wielu ludzi rozumie to błędnie. A czy wiecie, małe statko, że tak dzieje się wśród wszystkich ludzi? Zawsze tak było. Jeśli nie mogli zrozumieć naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nawet Jego apostołowie, widzicie, to jak moglibyśmy oczekiwać, że w naszych czasach wszyscy będą to rozumieć? Widzicie, jak wiecie, on mówił rzeczy, które były proste, ale wcale ich nie wyjaśniał. Tylko to powiedział. Powiedział na przykład, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie macie w sobie życia. Otóż, co gdyby tamtego dnia w tym zgromadzeniu, do którego on mówi te słowa, znajdował się lekarz, pielęgniarka lub ktoś taki? Oni powiedzieliby: ależ to wampir. On mówi o piciu swojej krwi. Widzicie, on wcale tego nie wytłumaczył. Tylko tak powiedział. Ale później wystąpił Paweł i wyjaśnił to. Jak wiecie, powiązał to z komunią. Jedzenie Jego ciała i picie Jego krwi. Ale wtedy on mówi tylko te rzeczy. A w końcu, ostatecznie, pewnego dnia, już po zmartwychwstaniu, w obecności apostołów, Jezus powiedział coś o jednym z nich. Był to młody człowiek, ten, który oparł się na jego ramieniu, Jan, którego Jezus miłował. Powiedział on o nim: gdybym chciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Na tej podstawie rozeszła się wśród nich pogłoska, że Jan nie umrze, dopóki Jezus nie powróci. Jezus jednak tego nie powiedział. Powiedział tylko, co gdyby ten pozostał. A potem oczywiście czytacie to na pewnym miejscu i powstaje pytanie, jak to jest? To zostało wypowiedziane w pewnym celu. Wszystkie te rzeczy mają pewien cel. Bóg wziął tego młodego Jana i przeniósł go w duchu, także zobaczył jego przyjście, będąc przeniesiony aż do przyszłego wieku. Widzicie? Jezus powiedział, co ci do tego, gdyby on pozostał, aż przyjdę. On nie pozostawił go fizycznie, ale to słowo, które przekazał przez niego, przenosiło Kościół aż do wieku, w którym teraz żyjemy. To wszystko więc w podziału ku dobremu. Z bardzo znanego rozdziału do Rzymian chciałbym wziąć i odczytać kilka wersetów. Myślę, że są to pierwsze dwa albo trzy wiersze tego rozdziału. Przy ich pomocy będę się starał wyjaśnić to z pomocą Ducha Świętego, jak najlepiej potrafię. List do Rzymian, rozdział 12. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Myślę, że było to bardzo piękne, co dzisiaj rano robiliście w tym gronie. Otóż A, jak rozumiem, jest spójnikiem. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To właśnie chcemy robić wszyscy. Nie upodabniać się do tego świata, lecz przemienić się przez odnowienie naszego umysłu, aby czynić to, co jest dobrą, miłą i doskonałą wolą Bożą. Skoro zostaliśmy zbawieni, a zostaliśmy, i skoro zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, a zostaliśmy, chcemy teraz, aby była w nas ta sama myśl, która była w Chrystusie, abyśmy zostali przemienieni od naturalnych spraw tego życia i wprowadzeni w doskonałą wolę Bożą przez przemienienie przez Ducha Bożego za sprawą Jego Słowa. Otóż moim tematem jest moc przemienienia. Mógłbym pozostawić tutaj moją Biblię. Otóż przed laty, kiedy byłem młody, tak jak ci mężczyźni, nie musiałem notować sobie miejsc biblijnych ani innych uwag, kiedy studiowałem. Teraz jednak, kiedy się starzeję, noszę przy sobie małą książeczkę i kiedy coś otrzymam, zapisuję to sobie. Muszę to odrwalić na piśmie. Bywało jednak dawniej, że cały szereg miejsc pisma miałem w pamięci i mogłem cytować po kolei. Jednak, drodzy przyjaciele, nie jestem już taki młody, jak wy wszyscy tutaj. Postarzałem się i przeszedłem przez wiele ciężkich walk. Widzicie? A przechodzenie poprzez te ciężkie walki doprowadza człowieka do tego miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. Rozumiecie? Jestem pewien, że to rozumiecie. Bóg kazał mi przez to przechodzić, aby moje życie otworzyło się w pewnym sensie i abym mógł mówić. To jest to, widzicie? A wtedy wy wszyscy możecie biec tą drogą. Lecz przede mną był ktoś, kto tę drogę utorował dla mnie, bym mógł po niej iść, widzicie? Także my torujemy drogę jedni drugim. Jak widzicie, czasem toruje tę drogę jakiś postarzały weteran, na którym życie pozostawiło różne ślady. Jak Paweł powiedział kiedyś, noszę na swoim ciele stygmaty Jezusa Chrystusa. Dostrzegacie to? Także Tymoteusz patrzył na te ślady z szacunkiem, jak przypuszczam, kiedy Paweł jako młodemu powierzał to posłanictwo. A więc przeobrażenie, przemienienie. Pracowałem w przedsiębiorstwie robót publicznych i tam mieliśmy transformatory, służące do przetwarzania czegoś. Ten wyraz przemieniać oznacza, że coś ulega zmianie. Coś zostaje przeobrażone z jednej postaci w inną. A ponieważ przez następnych 45 minut lub przez godzinę zamierzam mówić na temat przemienienia, chciałbym posłużyć się tym tekstem. Być może powiem pewne rzeczy, które będą się wydawać bardzo dziwne, ale jak powiedział przed chwilą brat Leo, weźcie je i po prostu studiujcie je przez chwilę. Widzicie? Tylko zastanówcie się nad tym trochę. Być przemienionym znaczy doznać przeobrażenia, uzyskać jakąś inną postać. Weźmy na przykład kijankę. Ona ulega przemianie z kijanki w żabę. Widzicie? Kiedyś wyglądała jak głowonóg i pływała dookoła, mając tylko głowę i nogi. Ale po pewnym czasie zaczęła tracić ten ogon i uległa przemianie z jednej postaci w drugą. Myślę, że to właśnie musiał mieć na myśli Paweł, kiedy powiedział, przemieńcie się przez odnowienie. Pozwólcie, że to wyjaśnię i nie upodabniajcie się. Wy wiecie, co to znaczy upodabniać się. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Odnowienie umysłu swego, rzeczy, o których kiedyś myśleliście, że są cenne, odłóżcie na bok i przemieńcie się w coś innego. Z tego, czym byliście kiedyś, w to, czym jesteście teraz, widzicie? Przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. O, właśnie to chcemy wszyscy wiedzieć, jak to zrobić, widzicie? Jesteśmy tutaj, miłujemy Go. On nas zbawił i teraz chcemy wiedzieć, co robić. Staramy się zrobić mały krok tego poranku, aby podnieść się trochę wyżej. Czasem musimy stawić czoła rzeczom. Wytrzymajcie tylko przez chwilę, aż zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otóż w pierwszym rozdziale Genezis Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Przekonujemy się, że te wody... Biblia mówi także, że dawno, na samym początku, świat był niekształtny i próżny. Nie było na nim nic prócz ciemności i chaosu. Jakże okropną musiało to mieć postać. Nic, tylko sama ciemność, bez wszelkiego światła lub czegoś takiego. I te kłębiące się wody oraz ta błąkająca się gwiazda, kręcąca się ciągle w koło, gdzieś po tych orbitach. Musiało to być okropne zamieszanie, obraz czegoś utraconego. Tak, rzeczywiście było i to nie mogło odnaleźć swojej właściwej drogi. A takimi właśnie stajemy się, kiedy stajemy się błąkającymi gwiazdami, będąc daleko od Boga, bez nadziei, bez Boga, kręcącymi się tylko w kółko, w ciemności, nie wiedzącymi, dokąd zdążamy. Lecz Bóg wziął ten wielki chaos ciemności i swoim słowem przemienił go, widzicie, w ogród Eden. Otóż w jaki sposób zostajemy przeobrażeni? Przez Słowo Boże. Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I ta bryła stworzenia znalazła się w okolicy Słońca i zaczęła krążyć wokół Słońca, aż w końcu stała się ogrodem Eden, ponieważ była posłuszna Słowu Bożemu. Ona wypełniała doskonałą wolę Bożą, ponieważ Słowem Bożym została przeobrażona z chaosu w ogród Eden. Otóż właśnie po to tutaj jesteśmy. To było zawsze moim poselstwem, Słowo Boże. Musimy trzymać się Go bez względu na to, jakie inne rzeczy się dzieją. Zawsze trzymajcie się tego Słowa. Zawsze sprawdzajcie swoje motywy i cele. Czy one są zgodne ze Słowem Bożym? Jeśli nie, pozostawcie je, rozumiecie? Ale jeśli one zgadzają się ze Słowem Bożym i pasują do Słowa Bożego, wtedy trzymajcie się ich. Otóż Bóg czasami, podobnie jak to małe grono dzisiejszego poranku, On nie robi tego w ciągu jednej nocy. My zawsze się śpieszymy. Bóg nigdy się nie śpieszy. Bóg po prostu mówi coś i tak się stanie. Kiedykolwiek coś powie, to się stanie. Po prostu stanie się. Ale On pozostawia temu właściwy czas. Ci młodzieńcy izraelscy, te słynne postacie Pisma, którzy trzymali się tego, że Słowo Boże jest prawdziwe, powiedzieli, nasz Bóg może wyrwać nas z tego rozpalonego pieca, lecz niezależnie od tego, czy to uczyni, czy też nie, obrazowi temu kłaniać się nie będziemy, gdyż jest to sprzeczne ze Słowem, widzicie? Nawet jeśli zginiemy, On wzbudzi nas podobnie do życia, widzicie? On pozwolił na to, że doprowadzono ich aż do samego wejścia do tego wielkiego pieca i wrzucono ich tam. Wydawało się, że On nie zwraca na nich wcale uwagi, że wcale nad nimi nie czuwa, jednak On czuwa zawsze. On zawsze to śledzi. Otóż Bóg powiedział, niech stanie się światłość, ale trwało 6000 lat, zanim zaistniał ogród Eden. Pismo uczy nas, że jeden dzień na ziemi jest uboga jak 1000 lat, a 1000 lat na ziemi jest uboga jak jeden dzień. Ukształtowanie tej ziemi i doprowadzenie jej do postaci ogrodu Eden zajęło więc 6000 lat, lecz widzicie, to był Bóg, ten wielki mistrz wielkiej inteligencji. On miał w swoim umyśle to, co zamierzał stworzyć. Podobnie jak człowiek, który zbudował tę przyczepę. Kiedyś tutejsi bracia projektowali ten park, mając najpierw w swoich myślach pomysł, jak to zrobić. Potem pracowaliście, aby tę wizję urzeczywistnić. W taki sam sposób Bóg postąpił ze światem. On pracował nad tym, co było w Jego umyśle. A jeśli zauważyliście, wygląda to, jak gdyby działo się to przez ewolucję. Jakby On uczył się przez cały czas, czyniąc rzeczy coraz doskonalsze. Lecz widzicie, On był nad tym wszystkim, dopuścił jednak, aby rozwijało się to w ten sposób. Wszystko, co uczynił na ziemi, rozpoczął od życia botanicznego, a potem powstały ryby i tak dalej, ptaki, zwierzęta. Wreszcie zaś coś na jego własny obraz. Był to człowiek. Na tym poprzestał, widzicie? Ponieważ było to na wzór jego doskonałości. Było to tym, czego chciał. Zawsze jest tak, że zaczyna się od prostych rzeczy, na przykład ta przyczepa. Zrobilibyście najpierw ramę, a ktoś powiedziałby, co to robicie? Podobnie jak i wy, którzy wszyscy usuwaliście pierwsze kamienie spod tego naroża tutaj. Co to robicie? Widzicie? Nie wygląda to jeszcze tak, jak teraz. Teraz wygląda to jak mały Eden, ponieważ takie było to w waszym umyśle, a wy pracowaliście wytrwale, aby to urzeczywistnić. Otóż sami także chcemy zostać przeobrażeni przez odnowienie naszego naszego umysłu. Widzicie, chodzi nie o to, co mamy na tej ziemi, ani czego poszukujemy na tej ziemi, ale o to, do czego zdążamy, o świat, który nas oczekuje, przeobrażeni przez odnowienie naszego umysłu. Otóż zrobienie tego zajęło Bogu 6000 lat. Jak widzimy to w Księdze Genezis, rozdział 1. A teraz widzimy w tym, że Bóg miał pewien cel, który chciał urzeczywistnić. Tak wielu, ucząc na temat Księgi Genezis, szczególnie gdy chodzi o rozdziały pierwszy, drugi i trzeci, zwraca uwagę na to, że Bóg jak gdyby się powtarzał. On tylko wypowiadał to wszystko, co czynił. Niech stanie się światłość, niech stanie się to, niech stanie się tamto, gdy tymczasem niczego jeszcze nie było. Nie było nic, nie było światła. Ten stary świat unosił się ciągle jeszcze w ciemności, okryty wodą. Lecz widzicie, on właśnie wtedy wypowiedział swoje słowo. Otóż czytamy tutaj również w Genezis 1, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Widzicie? On tworzył człowieka, wypowiedział tylko słowo. A potem przekonujemy się, że kiedy upłynęła pewna liczba dni, być może setki lat, że ciągle jeszcze nie było człowieka, który mógłby uprawiać rolę. Nie było nikogo do uprawy roli, dlatego Bóg potem ukształtował człowieka z prochu ziemi. Widzicie? On najpierw wypowiedział słowo, a potem to słowo musiało się urzeczywistnić. Kiedy powiedział, niech stanie się światłość, upłynęło być może setki lat, może 800 lat, zanim zaistniała światłość. Ale to spełniło się, ponieważ Bóg to powiedział. I Bóg będzie miał kościół bez względu na to, przez ile ciemnych wieków przyszło nam przechodzić, jeszcze przyjdzie. On będzie miał kościół bez mazy i skazy, niezależnie od tego, czy będziemy jego częścią, czy nie, ponieważ on już powiedział, że to się stanie. I to się stanie. Podobnie też on rozkazał, aby to pustkowie przeobraziło się w życie roślinne i wszelkie inne postacie życia, jakie on powołał do istnienia. On wypowiadał odpowiednie słowa, na przykład niech będzie drzewo palmowe, niech stanie się dąb, niech powstanie jodła. Spójrzcie na pustynię, w okolicy Tucson, gdzie mieszkamy, są na nie różne kaktusy. Kaktusy wysokie, kaktusy skaczące i tak dalej. Zaledwie 30 minut drogi stamtąd jest na szczytach górskich kosodrzewina. Otóż te kaktusy nie mogłyby rosnąć tam, a ta kosodrzewina nie mogłaby rosnąć tutaj. Gdzie więc była ta inteligencja, która zaplanowała te nasiona, widzicie? One skądś musiały się wziąć. Sprawiło to Słowo Boże. Niech to się stanie i stało się. Dowiadujemy się więc, że wszystko to On uczynił, przeobrażając każde to nasienie właściwy mu rodzaj i właściwe mu życie. A wszystko to stało się poprzez Słowo Boga, Stwórcy. Dowiadujemy się także, że wszystko to znajdowało się pod dowództwem głównej kwatery, którą był Ogród Eden. I Bóg ustanowił nad tym wszystkim swojego syna i małżonkę swojego syna. Rozumiecie? Widzicie, on miał powód, aby tego dokonać. Dokonać tego wielkiego stworzenia. On wszystko uczynił tak ślicznie. Stworzył kwiaty, życie i ptaki. Nie było tam śmierci, nie było grzechu, nie było smutku, nie było choroby. A potem całą tę wspaniałą rzecz poddał pod władzę głównej kwatery, którą był Ogród Eden. W nim umieścił swojego syna Adama i jego żonę. Wy moglibyście powiedzieć, ona była jego żoną. Potencjalnie była jego żoną, ale w rzeczywistości wcale nie była. Jest to tak, jak czytamy w Piśmie Świętym. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, żony swojej, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego, widzicie? Była już jego żoną, od kiedy złożył obietnicę, że ją poślubi, czy pojmie za żonę. Jednak nie była jeszcze jego żoną, ponieważ nie poznał jej jako żony. Tak właśnie było też tutaj i dlatego powiedziałem Syn Boży i jego oblubienica. Adam nie poznał jeszcze swojej żony, ale ona była potencjalnie jego żoną. Tak samo jak teraz w wypadku Kościoła i Chrystusa. Wobec tego wszyscy mogli odpoczywać, ponieważ całe dobre nasienie Bożego Słowa, które On wypowiedział, wydawało owoc według swojego rodzaju. Ziemia zaczęła istnieć, nastała światłość, pojawił się blask słoneczny, kiedy On sprawił, że zaświeciło słońce. Dlaczego On sprawił, że słońce zaświeciło? Bo On miał w swoich myślach, że jeśli słońca nie będzie i ono nie będzie świecić, to nie będą rosły kwiaty, które On powołał do istnienia. On czyni wszystko tak, aby spełniało to swoje przeznaczenie, cokolwiek by to było. Tak też każde drzewo wydaje jakieś nasiona lub jabłka. On stworzył owoce tego ogrodu i tak dalej. Wszystko to służy jego celom i wszystko, co wypowiedział, spełniło się. Wypowiedziawszy to, mógł spokojnie odpoczywać, ponieważ to było wszystko, co należało zrobić. Cokolwiek powiedział, musiało to nastąpić. Nie wiem, przez ile procesów Musiało to przejść, zanim to się urzeczywistniło, ile nieudanych prób lub czegoś innego, ale w końcu to musiało nastąpić, ponieważ on powiedział, że to nastąpi. On to wypowiedział. To samo dotyczy tego, że w ostatecznych dniach będzie tutaj Kościół. On będzie miał oblubienicę. On może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jeśli nie będziemy naśladować go, on znajdzie kogoś innego, kto będzie go naśladował. Rozumiecie? On to osiągnie, ponieważ to wypowiedział. Cokolwiek on wypowiedział, musi się stać w taki sposób. To nie może się zmienić. Musi stać się to w taki sposób, ponieważ on powiedział, tak się stanie. On więc wiedział, że wszystkie te wspaniałe rzeczy wypełnią się, skoro je wypowiedział. I dlatego mógł odpocząć. Wszystko pod kontrolą. Nasieniem było Jego Słowo, gdyż Jego Słowo jest nasieniem. Jezus powiedział, że tak jest. Wszystko musiało dziać się właściwie, ponieważ On powiedział, że każde nasienie ma wydawać owoc w swoim rodzaju. Ma się przeobrażać tylko stosownie do swego rodzaju. Widzicie? Także Jego Słowo musiało być według swego rodzaju. Jeśli powiedział drzewo palmowe, to z pewnością nie miał na myśli mieszaniny palmy i dębu. On zamierzył palmę tutaj, a dąb tutaj, wszystko umieszczone na właściwym miejscu. Obyśmy tylko mogli się tego nauczyć, że musimy zajmować nasze miejsce zgodnie z tym, jaką cząstką słowa jesteśmy, bez względu na wszystko inne. Myślę teraz o pewnej miłej siostrze, która bywa tutaj czasem na wózku inwalidzkim. Ileż to gorących modlitw zanoszono za nią. Nie rozumiemy tego, więc po prostu przekazujemy to Bogu. Ale ona ze swoim przyjemnym sposobem bycia, innymi cechami, jest kwiatem tutaj wśród nas. Widzicie? Ona bardzo pragnęłaby móc powstać i poruszać się swobodnie, tak jak my możemy, ale ona jest miłą, mimo że siedzi na wózku. Zawsze doznaję zachęty, kiedy obserwuję tę miłą panią. Wszyscy wierzymy w uzdrowienie. Widzieliśmy, jak Bóg czyni cuda o wiele większe i ona także o tym wie, ale widzicie? Ona gotowa jest zajmować swoje miejsce. Widzicie? Cokolwiek by to było, tego właśnie chcemy. Chyba był to Dawid, który powiedział, wolę raczej stać na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych, widzicie? Niezależnie od tego, jakie by ono było, chcę zajmować właściwe dla mnie miejsce. Czasami musicie rozstać się ze wszystkim, co jest wam drogie tu na ziemi, aby zająć miejsce, na które Bóg was powołał. Jestem pewien, że potraficie czytać między wierszami tego, co mówię, rozumiecie? Czasami trzeba pożegnać się z najdroższą osobą na ziemi, aby zająć miejsce w Chrystusie, na które Bóg was powołuje, widzicie? Ale co czyni Bóg? Przeobraża was z tego, czym byliście. Bierze być może syna albo córkę, czasami z miłej rodziny umieszcza gdzie indziej. Ponieważ, widzicie, taki jest jego sposób postępowania. A następuje to poprzez odnowienie waszego umysłu, tak że możecie być posłuszni Słowu Bożemu, niezależnie od tego, ile to kosztuje, widzicie? Nasze odkupienie nie było tanią sprawą. Syn Boży musiał za nas umrzeć, widzicie? Nie było to tanie. Rzeczy wielkiej wartości nabywane są za wysoką cenę. Nie było łatwo wygłosić to poselstwo, widzicie? Nie, to nie jest łatwe. Musiałem opuścić wszystko, co było mi drogie, nawet mój własny lud, wszystkich. Lecz widzicie, wartość tego polega na tym, że jest to czynienie woli Bożej. Musiałem to zrobić, ponieważ wiedziałem, że coś jest we mnie, mimo że mówiono o mnie, cóż, zabrali się do tego, aby mnie usunąć, gdyż rzekomo postradałem zmysły. Chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa? Przecież to sprzeczne z nauką Kościoła oraz o wszystko inne. On zwariował. Tak mówiono o mnie, ale widzicie, bez względu na to, co oni mówili, jest coś, co musi zostać uczynione. Bóg po prostu bierze osobę, chwyta ją w swoją rękę i mówi, zrób to i wy to robicie. Ileż musiało to kosztować świętego Pawła, który był uczony przez Gamaliela, największego ówczesnego nauczyciela. W końcu całkowicie zmienił przekonania i stał się uczestnikiem tego, co uważał za herezję, za najgorszą rzecz, jaka mogłaby spotkać Kościół. Bardzo dziwne. Jakże cudownymi sposobami pracuje Bóg. Dziwnymi, niezwykłymi sposobami, aby dokonywać swoich cudów. Bóg wiedział, że Jego Słowo jest nasieniem i że kiedy je wypowie, ono może przynieść i przyniesie plon według swego rodzaju. Otóż Bóg nakazał, aby wszystko przynosiło owoc tylko według swego rodzaju. I zawsze tak się stanie, jeśli tylko człowiek nie będzie tym manipulował. Podobnie także Kościół Boży i wszystko inne. Rodzić będzie owoc swojego rodzaju, o ile tylko teologowie nie będą majsterkować wokół tego słowa. O ile nie będą się starać umieścić go gdzie indziej lub zrobić z niego coś innego. Bóg je wypowiedział niezależnie od tego, ile mogą i ile usiłują zanieczyścić je, zmanipulować i tak dalej. Ono jednak wyda plon według swojego rodzaju. Po prostu nic nie jest w stanie temu przeszkodzić. Mam nadzieję, że mój głos nie robi wrażenia, że na was wszystkich krzyczę. Czy nie jest to zbyt głośne? Widzicie więc, że teraz wszystko jest w porządku. Bóg je wypowiedział, mówiąc, niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie Eden, niech powstaną śliczne kwiaty, niech będzie mój syn. na mój własny obraz, niech stanie w tym ogrodzie Eden, a jego oblubienica niech stanie u jego boku. O, jakże to było piękne. Widzicie? On był ojcem, jako ojciec widział, jak pojawią się jego własne dzieci. I to dla nich on stworzył ten raj. Bóg lubi czynić różne rzeczy dla swoich dzieci. Wy, matki, czy nie pamiętacie, że kiedy trzeba było trochę więcej grosza na wyżywienie rodziny, albo gdy wasz mały potrzebował nową parę dobrych butów, bez względu na wszystko postaraliście się o to? Widzicie? Cokolwiek to było. Robiliście to dla waszych dzieci. Tato pracował trochę więcej, aby zdobyć coś dla dzieci. Widzicie? Otóż to wskazuje na to, że my także jesteśmy rodzicami. Choć dalekimi jesteśmy pod tym względem od Boga. On jest niezrównanym rodzicem. Widzicie? On troszczy się daleko więcej. Nic dziwnego, że apostoł powiedział, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani co na ludzkie serce nie wstąpiło, to ma Bóg w zapasie dla tych, którzy go miłują. Nie możemy tego po prostu pojąć naszym umysłem, nasza wyobraźnia nie jest w stanie ogarnąć tego, co Bóg zgromadził dla nas, którzy go miłujemy. Widzicie? Ja sobie wyobrażam, co to będzie. Mogę o tym pomyśleć, jakie to będzie, lecz widzicie, nasze umysły nie są dosyć pojemne, aby ogarnąć wielkość tych rzeczy. To je przewyższa. Czy możecie sobie wyobrazić, jak będzie w niebie, kiedy będziemy tam wszyscy jako młodzi, a nie będzie grzechu? O, jakże piękne miejsce. Lecz widzicie, to przewyższa naszą wyobraźnię. Nie może to nawet wstąpić na serce człowieka, co Bóg dla niego przygotował. On to wypowiedział i tak będzie. Otóż mając te wszystkie piękne urządzenia, jakie on przygotował swoim, nie chciałem wyrazić to tym słowem, urządzenie, ale tak jakoś podobnie. Czy to, co przygotowują matki, zanim urodzi się dziecko, nie nazywa się wyprawką? One zaopatrują się w te małe buciki i zdobywają wszystko inne, wiecie, przygotowując to na przybycie tej małej porcji miłości, jaką Bóg im posyła. To właśnie uczynił Bóg dla Adama i Ewy. Stworzył ogród Eden. On to wypowiedział. Było to w jego umyśle. A kiedy on coś wypowie, musi się to stać. Miejcie to teraz na uwadze. Co on powie, musi się stać. Nic nie może temu przeszkodzić. Nic nie może zapobiec, aby się to stało. Nie ma nic, co mogłoby to powstrzymać. Bóg tak powiedział i to rozstrzyga sprawę. Bóg tak powiedział i to musi się stać. On więc miał to wszystko w swoim umyśle i powiedział, niech się stanie. Jest to w pierwszej Mojżeszowej 1. Niech to się stanie, niech się tamto stanie, niech się to stanie. On rozsiewał nasienie. Niech to się stanie tutaj, a to niechaj stanie się tam. To niech się stanie tutaj. I on wiedział, że tak będzie, gdyż to nie może ulec zmianie. Otóż to daje nam wiarę. Także to, co powiedział tutaj, musi się stać. Pozwólmy więc, aby to nasienie wpadło do naszych serc, abyśmy stali się glebą, gdzie w naszych sercach będzie mogło się to rozwijać. Widzicie? Postępujmy też w sposób właściwy. Na tym miejscu, gdzie On umieścił nas w dniach ostatecznych, widzicie? Niech to nasienie wpadnie do naszych serc. Panie, niech Twoje słowo wpadnie do mojego serca, oby nie było żadnej niewiary. Podobnie jak Abraham. Był już starym człowiekiem i to wydawało się niemożliwe. Jak to może się stać? Jak on może urodzić się w tych okolicznościach? On wcale się nad tym nie zastanawiał. Przyjął tylko Słowo Boże i szedł dalej, wierząc w nie. A Bóg je wypełnił. Bóg wypowiedział to wszystko i dlatego on wiedział, że tak będzie. I tak było. On wydał plon według swojego rodzaju. Następnie on przeobrażał wszystkie te nasiona w żywe istoty i poszczególne stworzenia, jakie miały zaistnieć. A działo się to dokładnie według tego, co on powiedział. On rzekł, niech się stanie. Być może minęły setki lat, ale w końcu widzimy to piękny Eden, latające duże ptaki. Te ptaki nie musiały umierać. Wilk pasł się razem z barankiem, podobnie jak lew, lampart i wół. Nie było żadnego zabijania, śmierci ani smutku. Adam i Ewa przechadzali się po ogrodzie Eden. Każde nasienie wydawało właściwy mu owoc, nie mogąc czynić nic innego. Nie było wcale w stanie robić coś innego. Bóg bowiem powiedział, że ma być właśnie tak. Musiało więc być właśnie tak. O, jakże chciałbym się tutaj zatrzymać na chwilę, aby powiedzieć to. Widzicie, co leży teraz jeszcze przed nami, a mianowicie dopełnienie tego słowa. Niech się stanie. Powiedział więc Bóg i pojawiło się to doskonale, po prostu dokładnie. Otóż to drzewo mogło rodzić tylko to drzewo. Natomiast tamte drzewo mogło zrodzić tylko taki rodzaj drzewa. A Adam, Syn Boży, mógł rodzić tylko synów Bożych. Rozumiecie? Czy pojmujecie, co mam na myśli? Każda rzecz miała rodzić rzeczy tego samego rodzaju, dlatego Bóg mógł powiedzieć, to jest bardzo dobre, teraz odpocznę. Czy zauważyliście, że od tamtego czasu Bóg przemawiał właściwie bardzo niewiele? Po upadku On powierzył to swoim prorokom i teraz, widzicie, to oni przekazują słowo. Bóg odpoczął, nie miał już nic więcej do zrobienia. Prorocy przychodzą po prostu do Jego centrali, pukają do drzwi i pytają, ojcze, co to jest? a on posyła słowo poprzez nich. Widzicie? On ma taki system, taki sposób robienia tych rzeczy. Niech się tylko stanie. Tak było ze wszystkim. Każde nasienie wydawało plon swojego gatunku. A kiedy wszystko wyglądało tak ślicznie i każda rzecz wypełniała się zgodnie z tym, co Bóg powiedział, wtedy zjawił się ten obślizły, szkaradny zwodziciel. Przed tym właśnie usiłuję was wszystkich tutaj przestrzec. Gdy widzicie, że nasienie Boże zaczyna się zakorzeniać i rosnąć, zważajcie, że natychmiast pojawi się ten jegomość. Prędko, jak tylko potrafi, aby cytować pismo tym, którzy go nie mają. Zważajcie na niego, bo to zwodziciel. Nazwę go raczej zniekształcającym, przybierającym inną postać. Jest także tym, który deformuje i zniekształca te rzeczy, które zostały uczynione. Jest to więc deformator albo wypaczyciel lub niszczyciel oryginalnego nasienia i oryginalnego programu. Otóż widzicie, że jest to tutaj podobne, jak w waszym gronie dzisiejszego poranku. Macie program, macie wizję. Strzeżcie się teraz tego niszczyciela, który będzie sprytny i przebiegły, jak tylko może. Lecz widzicie, trzymajcie się swojej wizji, moi drodzy. Nie przestawajcie się tego trzymać. Dowiadujemy się także, że kiedy on wszedł, zniekształcił to nasienie, wypaczył to nasienie przez to, że dostał się do tej gleby, którą była Ewa, i zniszczył to nasienie poprzez przewrotne nasienie, zanim tamto mogło się tam dostać. Uczynił to, by zniszczyć ten przepiękny ogród Eden. Stąd niebo jest jedyną rzeczą, o którą teraz chodzi. Następuje odnowienie. Znajdujemy się teraz na drodze z powrotem do oryginalnego początku stworzenia Bożego. Znów na drodze z powrotem do ogrodu Eden, zarówno mąż, jak i żona, bez wszelkiego grzechu albo czegoś takiego, by żyć wiecznie. Otóż on chce, abyśmy przemienili nasze umysły przez odnowienie albo przeobrażenie, abyśmy zostali przeobrażeni przez odnowienie naszego umysłu. Zatem szatan przychodzi i wkłada do słowa jakąś deformację, co sprawia, że ono zdaje się mówić coś, czego w rzeczywistości nie mówi. To właśnie zrobił na początku. Zauważcie teraz, że to brzmiałoby dla ludzi strasznie dziwnie dzisiejszego poranku, gdybym nie poczekał i nie podbudował tego wcześniej wielu innymi myślami, zanim przejdę do mojej głównej myśli, którą pragnę wam przekazać. Chodzi mi o to, że przyszedł ten wypaczyciel i tak jak Bóg potrzebował 6000 lat dla tego pierwotnego słowa, by ono wydało każde słowo według swojego rodzaju, tak iż wszystko, co Bóg uczynił, było jego własnym słowem, wydającym plon według swojego rodzaju, tak samo i temu wypaczycielowi zajęło to 6000 lat, aby zdeformować Słowo Boże. A co on zrobił? On doprowadził się do Edenu nowego typu, Edenu szatana, oto gdzie żyjemy dzisiaj. Jak on to zrobił? Jak mogło się to stać? Otóż uderzające jest to, jak on to zrobił. To właśnie musimy zrozumieć, a ja jestem tutaj w tym celu, aby wam to przedstawić, abyście to mogli potem studiować i z pomocą waszych tutejszych braci w nadchodzących tygodniach mogli pojąć, jak on to zrobił. Zważcie, jaki on jest chytry i przebiegły. On więc zdeformował te nasiona. Nie mógł ich zniszczyć, lecz tylko je wypaczył. Przekonujemy się bowiem, że grzech jest wypaczoną sprawiedliwością. Kłamstwo jest niewłaściwie przedstawioną prawdą, widzicie? I tak jest ze wszystkim. Przedeczeństwo jest to właściwy akt ustanowiony przez Boga, lecz wykonany w niewłaściwy sposób. I tak ma się rzecz ze wszystkim. Śmierć jest wypaczeniem życia. Śmierć deformuje życie. Rozumiecie? On miał więc 6000 lat, aby to obrobić swoim trującym spryskiwaczem. Jak on to zrobił? To teraz jest tą uderzającą częścią. Słuchajcie teraz uważnie. Zrobił to przez cywilizację. Otóż brzmi to dziwnie, ale o to właśnie chodzi. Wyrażę tutaj zdanie, które być może sprawi, że przez kilka minut będziecie mieć wątpliwości. Mam jednak nadzieję, że nie. Czy to sobie uświadomiliście? Nie próbuję popierać ignorancji. Czy jednak wiecie, że cywilizacja, nauka, szkolnictwo i te rzeczy, które dzisiaj tak wysoko cenimy, są właśnie narzędziem szatana? Nawet cywilizacja. Cywilizacja wcale nie pochodzi od Boga. Cywilizacja pochodzi od szatana. Udowodnię wam to przy pomocy słowa w następnych kilku minutach. Cywilizacja nie jest z Boga. Pozwólcie, że to uzasadnię, wskazując wam na to, że w tej cywilizacji im bardziej stajemy się ucywilizowani, pracując naukowo, tym bardziej się zabijamy. Widzicie? Ta cywilizacja rozwinęła się tak, że osiągnęła swój szczyt, ale mamy w niej śmierć. Mamy w niej grzech. Mamy w niej choroby. To nie może być od Boga. Za sprawą Bożą w tysiącleciu, w Jego własnym wspaniałym królestwie, które nastąpi, będziemy mieli cywilizację, ale nie będzie ona w niczym podobna do obecnej. Ona nie będzie oparta na nauce. Będzie to cywilizacja wiary, oparta na słowie. Rozumiecie? Cywilizacja naukowa, jaką mamy, jest dokładnie pułapką szatańską i właśnie przez nią Ona gubi ludzi. Właśnie przez nią on zabija nas codziennie. Oto dlaczego, mimo że codziennie jemy, umieramy zamiast żyć. Ludzie tak wypaczyli wszystko, że bierze się tyle i tyle tego, miesza się z tamtym, krzyżuje się to z tym, tamtym i owym, aż to umiera. Jesteśmy wymierającym gatunkiem. Bez względu na to, co próbujecie robić, umieracie. Wczoraj wieczorem widzieliśmy zdjęcia tych Afrykańczyków. Czy wiecie, dlaczego są tacy? Oni wcale nie zażywali penicyliny. Tamtejsi ludzie żyją dłużej niż my. Nie przejmują się bakteriami. Widzicie, bakteria przed takim podniosłaby ręce do góry i poddała się, widzicie? Ponieważ oni tego nie robią. Oni nie zostali przez to wszystko osłabieni, widzicie? My zażywamy to i tamto, jak nakazują nam wyniki badań naukowych. Bierzemy penicylinę lub wprowadzają w nas coś innego, aby tym zwalczyć chorobę, tylko że to niszczy coś innego w organizmie i staje się podłożem innego schorzenia, widzicie? A Afrykanin tego nie robi, rozumiecie? Wielu z was pochodzi z gospodarstw rolnych. Każdy wie, że dobra, zdrowa roślina nie potrzebuje oprysków. Ona ma na sobie naturalne substancje, odstraszające szkodniki, także bakterie nawet jej nie zaatakują, o ile tylko jest to roślina naprawdę zdrowa. To rośliny szklarniowe, skrzyżowane trzeba niańczyć. Niektórzy z was pochodzą z zachodu. Przypomnijcie sobie dawne czasy, kiedy było długorogie bydło. Dzisiaj mówicie, że lepsza wołowina jest ze współczesnej rasy herfordzkiej. Czy naprawdę? Ależ nie, te dawne krowy, długorogie, może oprócz starszych sztuk były zdolne do przezimowania na dworze jako zwierzę naleśna. O, były one chude i tak dalej. Te Herfordy, kiedy robią im zdjęcie, aby pokazać ich ilość mięsa sięgającą aż do kolan, trzeba spod nich wyciągać siano, w którym stoją aż nieomal po brzuch. A co się stanie, jak wypuścicie taką krowę na dwór? Zginie. Nie jest w stanie przezimować, gdyby musiała. Trzeba ją żywić i wszystko inne opiekować się nią i nańczyć. Jest to krzyżówka, widzicie? Ale prawdziwą, autentyczną krowę z rasy długorogich możecie wypuścić. Tak jest również dzisiaj z chrześcijanami. Mamy tak wielu, z którymi trzeba się obchodzić, jak z malowanymi jajkami. Prosić ich o wszystko, ustanowić ich diakonami w zborze, klepać po ramionach i powołać ich na jakieś wysokie stanowisko w zborze. Bo jak tego nie zrobicie, jak nie pozwolicie temu robić tego, a tamtemu tamtego, to po prostu przestanie przychodzić. To jest niańczenie. Nie możecie sobie wyobrazić takiego postępowania dawnych autentycznych chrześcijan. Oni byli szorstkimi, krzepkimi ludźmi. Czy możecie sobie wyobrazić, że takim typem chrześcijanina byłby święty Paweł albo Piotr? Jeśli nie ustanowicie mnie generalnym przełożonym, to nie wiem, może odejdę, przyłączę się do takich i takich. Oni byli surowymi ludźmi, mężami wiary, żyli z Bogiem i chodzili z Bogiem. Byli ludźmi oszczędnymi w słowach, służyli Bogu bez przerwy, we dnie i w nocy. Nie trzeba było spryskiwać ich ani niańczyć, proponować im to, czy owo, czy tamto. To byli mężowie, twardzi ludzie, byli autentycznym nasieniem, nie krzyżówkami w denominacjach. Jeśli metodyści nie będą się ze mną obchodzić jak należy, odejdę do baptystów. A jeśli baptyści nie potraktują mnie z szacunkiem, pójdę do zielonoświadkowców. Jeśli tam nie będą wobec mnie uprzejmi, wrócę do katolików lub pójdę jeszcze gdzieś indziej. Widzicie, oni są krzyżówkami. Trzeba bez przerwy ich spryskiwać. Ależ tak, doktorze, pastorze, bracie taki, taki. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijanie nie proszą o tytuły. Nie domagają się przywilejów. Oni znają tylko Boga. Oni są oryginalnym nasieniem. Miłują Boga, miłują jedni drugich. U nich nie istnieje spryskiwanie i nieńczenie ich. Poklepywanie, mówienie. Tak, naturalnie. Ta siostra, oczywiście, myślę, że to całkiem w porządku, że ona nosi krótkie włosy. Podczas gdy tamta nie. Nie ma czegoś takiego. Nie można dopuszczać, by pozostawały przy tym. To jest szorstkie. To jest Ewangelia. Rozrzućcie to tutaj na zewnątrz. Pozwólcie temu upaść, gdzie chce. Chrześcijanie to miłują. Czy muszę być niesiony do domu, do nieba, na wygodnym łożu usłanym kwiatami, podczas gdy inni walczą, by zdobyć nagrodę i żeglują po krwawych morzach? Czy muszę być poklepywany po ramieniu, niańczony, otrzymywać to, otrzymywać tamto? Ja oczekuję, że będę miał miejsce po tamtej stronie, wśród szorstkich. Nie spodziewam się, że znajdę się tam w górze, nie mając na sobie żadnych blizn. Czy będę musiał walczyć? Czy będę musiał rządzić? Wzmocnij, Panie, moją odwagę. Widzicie, chcę stać jako chrześcijanin, nie chcę być krzyżowaną rośliną. Taką jak te, które muszą być niańczone i pieszczone, trzymane w tym czy tamtym. Jako chrześcijanie nie jesteście w niczym trzymani, lecz rodzicie się w to. Stajecie się nowymi stworzeniami, nasieniem Bożym, które wpada w glebę. Otóż przekonujemy się, że szatan rozpylił ten środek trujący do spryskiwania, a był to środek nowoczesnego zrozumienia, wykształcenia, wiedzy i cywilizacji. Właśnie tego, co tak bardzo cenimy. Czy już przestaliście myśleć, że naszym wielkim wrogiem dzisiaj w naturalnym życiu między narodami jest komunizm? Co jest bogiem komunizmu? Cywilizacja, wykształcenie, nauka. To prawda. Czy nie tak? Tym właśnie żyją i dzięki temu prosperują. Ich Bogiem jest nauka, wiedza. Nauka, to co naukowe. To jest ten trujący środek spryskujący tej nowoczesnej cywilizacji nauka i wykształcenie. Pozwólcie mi, że udowodnię wam, iż wykształcenie i cywilizacja pochodzą od diabła. Powróćmy tutaj do tego miejsca i zajrzyjcie, jeśli chcecie, do 4 rozdziału Księgi Genezis. Dobrze, rozpoczniemy od 16 wersetu Genezis, 4 rozdział. Zauważcie tutaj, szatana, wy, którzy korzystacie z tych taśm, które rozprowadza ten oto nasz brat. Słyszeliście moje kazanie na temat nasienia węża. Temu nie można zaprzeczyć. Zostało to otwarte w jednej z tych 7 pieczęci. Przedtem było to zakryte. Otóż jeśli dzieci dostają się pod wpływ tego rodzaju nauczania, widzicie? Tak samo jak ich rodzice, one mają naturę swoich rodziców, ich denominacji i tak dalej. To też muszą w to wierzyć. Widzicie? Wierzą w to, ponieważ urodzili się z tych rodziców. My jednak dzisiaj nie jesteśmy zrodzeni z tych rodziców. Jesteśmy zrodzeni ze słowa. Oni powiadają, no tak, ja też narodziłem się z Boga na tamten wiek, ale ten wiek jest kulminacyjny. Wiek poza tymi denominacjami. To musiało się pojawić. Musi się pojawić. Bóg tak postanowił, że to musi się stać. Tych 7 pieczęci musi zostać otwartych. To miało się stać w okresie rodzeńskim. A jestem przekonany, bez wszelkiego cienia wątpliwości. Nie po to, aby się chlubić. Nikt z nas nie chlubi się niczym innym, tylko Jezusem Chrystusem. Chlubimy się tylko Jezusem Chrystusem. Jesteśmy jednak wdzięczni za ten przywilej, że możemy wiedzieć bez wszelkiego cienia wątpliwości, iż Bóg wybrał nas w tych ostatecznych dniach i potwierdził to znakami na niebie i na ziemi. A za każdym razem następuje powrót wprost do słowa. Zostaje udowodnione, że tak jest. Że to jest ten wiek, w którym żyjemy. I to poselstwo, i jak się rzeczy mają. Nie jesteśmy sektą, nie jesteśmy grupą fanatyków. Jesteśmy sługami Bożymi, powołanymi przez Ducha Świętego. Będą wam przyczepiać wszelkiego rodzaju imiona, ale to nie znaczy, że tak jest. Pamiętajcie więc, że synem szatana był Kain. Myślę, że wszyscy jesteście zaznajomieni z tymi taśmami, gdyż widziałem tu u was biblioteczki tych taśm. Pamiętajcie więc, że Ewa zaszła w ciążę z szatanem, a tego samego dnia mamy teraz taki przypadek w Tucson, że kobieta żyjąca z dwoma mężczyznami miała dwoje różnych dzieci. Wiemy o tym. Wiedzieliście o tym, znając rozmnażanie się psów i tak dalej, jeśli dzieje się to w niewielkim odstępie czasu. A więc szatan, ów zły, złączył się z nią być może rano owego dnia. Nie był on gadem, tylko zwierzęciem. Był najbardziej subtelny, przebiegły, inteligentny ze wszystkich stworzeń, zaraz po człowieku. Także sam człowiek jest stworzeniem. Jesteśmy ssakami, ciepłokrwistymi zwierzętami. A szatan, ten wąż, był tutaj kolejnym ogniwem. Był zaraz po człowieku, a przed szympansem. Znajdował się pomiędzy człowiekiem a szympansem. Otóż nauka poszukuje tego brakującego ogniwa, a tymczasem jest to ukryte, ponieważ on został zdegradowany, także ani jedna jego kość nie wygląda na człowieczą, ponieważ stał się gadem. Widzicie? Przekonujemy się więc teraz, że ten osobnik znalazł się w ogrodzie Eden razem z Ewą. Tą młodą kobietą, która nie znała grzechu, nie zdawała sobie sprawy ze swojej nagości. On natomiast tak, był inteligentny, subtelny, mądry. On powiedział jej, że ten owoc jest dobry do jedzenia i godny pożądania, po czym współżył z nią tego poranku. A potem, widzicie, tego samego popołudnia ona nakłoniła Adama do zrobienia tego samego, opowiedziawszy mu, o co chodzi. Następnie Adam, dobrowolnie, wiedząc, że nie powinien tego robić, poszedł ze swoją żoną i wykonał ten akt. Do tego doszłoby w końcu mimo wszystko, lecz widzicie, musiało się to stać w ten sposób. Boża mądrość przewidziała to, ponieważ to pozwoliło uwidocznić Boże atrybuty jako Zbawiciela, Ojca, Uzdrowiciela. Słyszeliście moje kazania na ten temat. Bóg po prostu pozwolił im postępować na podstawie swobodnego, moralnego wyboru. Bóg nie mógłby spowodować, aby to zrobili, a pozostać nadal sprawiedliwym, ale mógł umieścić ich na równi z sobą, obdarzyć ich swobodną, moralną możliwością wyboru i dopuścić do tego, aby zrobili to sami. On wiedział, że to zrobią. Tak więc widzicie, że po zbliżeniu się Adama do niej, ona wydała na świat bliźnięta. Jedno z nich pochodziło od szatana, a jedno od Adama. I tylko to było od Boga. Urodził się Kain i Abel. To się zdarza. Mamy tutaj teraz taki przypadek w Tucson. Biała kobieta współżyła tego dnia rano ze swoim mężem, a po południu z murzynem. Urodziło się dwóch chłopców. Przy czym jeden z nich był murzynkiem z kręconymi włosami, a ten drugi białym dzieckiem. Naprawdę ślicznym, o jasnych włosach. Pomyślcie, a ona starała się o to, aby ten biały ojciec zaopiekował się obojgiem dzieci. A jednak on powiedział, zaopiekuję się moim własnym dzieckiem, ale nie tym drugim. Niech ten murzyn zatroszczy się o swoje dziecko, widzicie? Więc, że to prawda. Zawsze są to bliźniaki, nie zapomnijcie o tym, Atrzutko. Kościół w ostatecznych dniach to też będą bliźniaki, widzicie? Tak bardzo blisko, żeby Zostali zwiedzeni i sami wybrani, gdyby to było możliwe. Mateusz 24:24. Chodzi o ruch zielonoświątkowy. Jest to tak bardzo podobne do prawdziwego, że zostaliby zwiedzeni nawet i wybrani, gdyby to było możliwe. Trochę później, jeśli będę miał okazję, chciałbym wyjaśnić, jak następuje ten wybór. Widzicie? To by ich zwiodło, ponieważ jest to prawie takie same. Widzicie? Tylko dwaj różni ojcowie. To wszystko. Ta sama matka, ten sam kościół, ten sam ruch, to samo. Podłoże, na które pada słowo, jest takie same. Ale jeden z nich, jak i tutaj, jest wypaczony. Czy rozumiecie to? Jeśli tak, to powiedzcie amen. Widzicie, jeden z nich jest wypaczeniem, ponieważ jest to niewłaściwy ojciec. Pewnego dnia udowodnię, jeśli Bóg mi pozwoli, że denominacja jest piętnem bestii. Widzicie? Jest to niewłaściwy ojciec, to nakłania ludzi do organizacji zamiast do słowa. Widzicie? To nie jest ten ojciec, jest to ruch Kaina. Kiedy tym razem wrócę do domu, będę przemawiał na temat ścieżka węża, bestia na początku i bestia na końcu. Przejdę jej śladem poprzez całą Biblię i wykażę, jak ona się maskuje. Widzicie? Do was wszystkich dotrze to po liniach telefonicznych, jeśli Pan pozwoli nam to uczynić. Zważajcie więc teraz, jak przebiegły jest ten osobnik. Otóż oni są jak Judasz i Jezus, obaj braćmi w swoim pokoleniu, jak Ezaw i Jakub, jak kruk i gołąb, siedzący na tej samej grzędzie. Wszystko to jest bliźniacze w tej samej batalii, w której się znajdujemy. Nieprzyjaciel posługuje się zwodzeniem, tak jak robił to w wypadku Ewy. O, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Oczywiście, że tak, ale tak naprawdę dostrzegacie to? Widzicie? Usiłował przedstawić to inaczej. Wychodząc poza to, co Bóg pierwotnie powiedział, umrzesz. Tak, Bóg to powiedział, ale z pewnością, czy dostrzegacie na tym ten oprysk? Widzicie? Ale co Bóg powie? Tego dotrzymuje. Nie potrzebuje żadnej pomocy od szatana. On dotrzymuje tego. Nie dajcie się więc nigdy od tego odwieść. Potem więc dowiadujemy się, że każde nasienie wydało owoc według swego rodzaju. Widzimy to także tutaj w Genesis, po tym spryskaniu trucizną wiedzy. Otóż nauka jest wiedzą. Ciągle słyszymy tylko nauka, nauka, nauka. Nauka. Ciągłym tematem w szkołach jest nauka. Dzisiaj każda rzecz jest ulepszana. Jest to lepszy samochód, lepsze tamto, lepszy dom, lepsze to, lepsze owo. A co się z nami dzieje przez cały ten czas? Umieramy. Wynaleziono samochód i przestaliśmy chodzić. A nie chodząc, zamieniamy się w grubasów. Nie mamy już mężczyzn, mamy galaretkowe meduzy. Tak jest, a kobieta? Wszystko co robi, wrzuca tylko brudną bieliznę, naciska guzik i już. A wy, stare matki, musiałyście chodzić do źródełka, nosić wodę, rąbać drwa, grzać wodę gdzieś w kotle i tak dalej, aby wyprać odzież. Staliśmy się tak delikatni, że gdybyśmy musieli to robić, zabiłoby nas to. Ale nic na to nie poradzimy. Taki jest wiek, w którym żyjemy. Nawet naukowcy mówią teraz, że dziewczyny, młode dziewczyny, wchodzą w okres przekwitania już w wieku 20-25 lat. Spotkałem takie w kolejkach modlitewnych. A mężczyźni przechodzą w średni wiek już po 20, po 25 latach życia. Moja żona przychodziła to mając około 35 do 40 lat, natomiast moja matka w wieku 45 do 50. Widzicie, jakiemu zwrotnieniu ulegają kobiety w tych dniach ostatecznych? Z powodu czego? Ponieważ więcej pracujemy naukowo. 150 lat temu jedynym sposobem podróżowania człowieka była jazda konna lub chodzenie piechotą. Teraz człowiek lata samolotem odrzutowym nieomal z prędkością myśli. Widzicie? Zrobiła to nauka. A pochodzi to od diabła. Czy naprawdę, bracie Branham? Mówicie? Tak jest. Otwórzmy teraz Genesis 4:16. Odszedł Kain z przedoblicza Pana. Zauważyliście, co zrobił najpierw? Powiedzcie mi, gdy będzie się wam wydawało, że już nam tutaj wystarczy, gdyż zatrzymam się po prostu w dowolnym miejscu. Widzicie? Kain odszedł z przedoblicza Pana. W tym popełniamy błąd. Właśnie w tym także wy popełniacie błąd. I właśnie w tym także ja popełniam błąd. W tym samym momencie, kiedy odchodzimy sprzed oblicza Bożego i odszedł Kain z przedoblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu. Zobaczcie, jakie to było religijne. A on udał się na stronę wschodnią. Zamieszkał na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła urodziła Henocha. Potem zbudował miasto. I nazwał je imieniem syna swego Henoch. A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził, pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Syla. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkający w namiotach i przy trzodach. A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Widzicie? Muzyka pojawia się, jak widzicie, nauka. Również i Syla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Inaczej mówiąc, było to stapianie, łączenie czegoś z sobą. Siostrą Tubalkaina była Naama. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Sylo, słuchajcie głosu mego, wy żony Lamecha. Nadstawcie ucha na słowo moje, męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Zauważcie więc, że zaraz, jak tylko odeszli, sprzed oblicza Pana zaczęli budować miasta, zaczęli konstruować różne narzędzia, zaczęli rozwijać naukę, obrabiać miedź i żelazo, zajmować się muzyką i tak dalej. Widzicie? Widzicie? Skąd to się wzięło? Kto odszedł? Kain. Nasienie węża. Czy rozumiecie to? To Kain wyszedł. I zauważcie, że odszedł sprzed oblicza Pańskiego i zaczął pracować naukowo. Patrzcie więc, gdzie on ciągle jeszcze pracuje. Widzicie? Nauka, wykształcenie, miasta, kultura. To jest od diabła. Kto to rozpoczął? Diabeł. Od kogo pochodzi to dzisiaj? Od diabła. Bomby atomowe i inne rzeczy, aby nas nimi zniszczyć. W tym żyjemy. Musimy tutaj żyć. Jesteśmy istotami, musimy tutaj pozostać. Natomiast wspaniała Boża cywilizacja nie będzie w sobie miała nic z tych rzeczy. Rozumiecie? Nauka bierze naturalne rzeczy i wypacza je, czyniąc z nich to, do czego nie były przeznaczone. Taka sama jest naukowa religia. Ona bierze Słowo Boże i tworzy z niego organizację kościelną, zamiast to, do czego jest ono przeznaczone. Dni cudów przeminęły, powiadają. Ale Biblia mówi, on jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nie ma czegoś takiego jak boskie uzdrowienie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Jeśli chwycą węża albo wypiją coś trującego, nie zaszkodzi im. Jeśli położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Kogo to dotyczy? Wszystkich narodów, każdego człowieka, wszelkiego stworzenia. Oto jestem z wami, aż do skończenia świata, do kresu Ziemi, tego kosmosu, porządku tego świata, tego wszystkiego, aż do wypełnienia się wszystkiego. On jest z całą pewnością obecny. I widzicie, oni stosują naukę i mówią, ależ owszem, jeśli tylko się zgromadzamy, należymy do kościoła i stajemy się tym, czy tamtym, jesteśmy dobrymi, stałymi członkami, płacimy swoje. Widzicie? Nie o to chodzi, że oni zaprzeczają istnieniu Boga. Słyszeliście moją taśmę, skazanie na temat fałszywych Chrystusów w ostatecznych dniach. Widzicie? To nie chodzi o fałszywego Jezusa. Szatan nie popełniłby takiego błędu. Chodzi o fałszywych Chrystusów. Chrystus znaczy pomazany. A oni są rzeczywiście pomazani, namaszczeni. Czym? Duchem Świętym. Aby czynić znaki i cuda. I oni je czynią. Lecz widzicie, teraz dochodzi to do zupełności. Żyjemy w ostatnim okresie, a nie w tamtym okresie zielonoświątkowym. Znajdujemy się tutaj w ostatnim okresie. Pierwszy okres rozpoczął się od słowa, którym był Chrystus. A ostatni okres musi zakończyć się słowem, którym jest Chrystus. A te inne rzeczy, te łuski i tak dalej, jak wyjaśniłem, są tylko nośnikami słowa i służą swojemu przeznaczeniu, dopóki ono nie dojdzie do swojej pełnej postaci. Widzicie, jaką posiadało to pierwotne ziarno. A teraz werset 25. Obcował Adam jeszcze raz żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Zobaczcie, jak to nasienie wężowe weszło w naukę, wykształcenie, miasta, muzykę i inne wielkie rzeczy, kształcenie, wiedzę i tak dalej. Ale nasienie tego sprawiedliwego, kim on był? Widzicie, Ewa nie miała nasienia. Wiecie o tym, kobieta, osobnik rodzaju żeńskiego, nie ma nasienia. Ona posiada komórkę jajową, lecz nie ma nasienia. Ale Bóg ustanowił je, widzicie, wyznaczył je, by przyjęła to nasienie. A to wspaniałe nasienie z kobiety było oczywiście tym nasieniem, które dał jej Bóg. Widzicie, Bóg ustanowił dla niej nasienie zamiast tego, które zabił Kain. To znaczy, widzicie, że wróg, śmierć, nasienie węża w swoim wypaczeniu zabiło Boże nasienie. Bóg jednak ustanowił poprzez kobietę inne nasienie, którym jest Chrystus. Widzicie, aby przywrócić ponownie to pierwotne nasienie, czy dostrzegacie to? Widzicie więc, że to wypaczenie sprowadziło śmierć poprzez wykształcenie, inteligencję, jak nazywamy to dzisiaj, poprzez naukę, religię i tak dalej, sprowadziło to śmierć. Ale ona przyjęła inne, ustanowione przez Niego nasienie, a wtedy zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Zaczęto ponownie wracać do słowa, rozumiecie? Pamiętajcie, śledźcie to nasienie, kiedy za kilka tygodni pójdziemy tropem tego węża. Śledźcie to, gdyż to przewija się poprzez całe pismo. Zważajcie na to, te dwa krzewy winne rosną tuż koło siebie. Jak słyszeliście to w moim postaci na temat krzewu winnego. One rozwijają się razem, tak podobne do siebie, że to zwiodłoby nawet i wybrane, gdyby to było możliwe. Zwłaszcza w dniach ostatecznych, kiedy to dochodzi do dojrzałości. To wydaje ziarna pszenicę, ale nie z pszenicą. Widzicie, to nie jest pszenica. Jest to mimo wszystko plewa. Patrzcie więc na cywilizację, wykształcenie. Mam tu zapisanych chyba jeszcze 10 miejsc pisma. Myślę jednak, że nie będę przez to przechodził. Rozumiemy jednak dzięki temu, że wykształcenie, nauka i cywilizacja są z diabła. Tak jest. One nie są z Boga. To pochodzi z diabła. Nie mówię, że nie powinniście tego mieć. Nie, z pewnością nie. Nieco później mogę udowodnić. Udowodnimy, że Bóg jest to tak jak z noszeniem odzieży. Wy, kobiety i mężczyźni, nosimy odzież, ale na początku nie byliśmy przeznaczeni do noszenia odzieży. Lecz widzicie, ponieważ żyjemy w tym okresie, w którym żyjemy, musimy nosić odzież. Zostało nam ustanowione, aby to robić. Musimy ją nosić. Ale na początku, widzicie, nie musieliśmy, ponieważ nie znaliśmy grzechu. Teraz jednak musimy. Otóż musimy mieć samochody. Musimy udawać się na różne miejsca, odwiedzać się i tak dalej, korzystając z samochodów i nauki i tak dalej. Ale to nie jest z Boga. Nie jest to z Boga. Istnieje kształcenie się. Boża postać wykształcenia, cywilizacji, nauki zawarta jest w stosunkach pierwotnych. A to przewyższa znacznie to, co my robimy dzisiaj. Zobaczcie, oni biorą pewne składniki i łączą je z sobą, przez co powstaje związek chemiczny, który niszczy. Gdybyście pozostawili te składniki w ich pierwotnym stanie, tak by nie było. Połączone z sobą powodują zło, rozumiecie? Widzicie, to przynosi śmierć. Kiedy usiłujecie wziąć Słowo Boże i wprowadzić je w religię tego świata, sprowadza to na was śmierć. To zabija tego uczestnika. Czy rozumiecie, co mam na myśli? To zabija daną osobę. Mówicie, ależ zobacz, wierzysz przecież w Boga. Och, ale w tamto nie powinieneś wierzyć. Jeśli byś w to wierzył, to nasz Kościół zaraz wtedy jest to środkiem, który zabija tę rzecz. Powinniście pozwolić upaść wszystkiemu, a chwycicie tylko słowa. Pozostańcie przy tym słowie. Nie odchodźcie. Jeśli Bóg tak powiedział, to właśnie tak jest. Nie dbam o to, co potrafi udowodnić wykształcenie. W czasach Noego potrafili udowodnić, że tam w górze, w chmurach nie ma wody. Bóg jednak powiedział, że woda zleje się stamtąd, jak się stało. To prawda. Dzisiaj natomiast mówią, tam w górze nie ma ognia, który mógłby spaść. Zobaczycie jednak, że pewnego dnia on spadnie. Tak jest. Jak my zrobimy to czy tamto, obserwujcie, jak zrobi to Bóg. On to zrobi. On powiedział, że tak się stanie. A to nasienie, gdzie się zakorzeni. Chwała Bogu, jedyną rzeczą, jakiej on wypatruje dzisiaj, jest gleba, w której mogłoby się to zakorzenić. Ono zaczyna kiełkować w kimś, ale zostaje to wypaczone i spryskane. Tak jak on spryskał je w Ewie. To zostało zapoczątkowane w Ewie, która była przeznaczona, by być glebą i wydać synów Bożych. Nie synów szatana, ale ona była glebą, a to nasienie padło w niewłaściwe miejsce. Tak samo dzieje się ze słowem wpadającym w niewierzącego. Niedowiarka czy sceptyka. Uczyni z nich członków Kościoła, ale nigdy synów ani córki Boże. Powiedzcie im, aby pozwoliły ruść swoim włosom, a one wyśmieją was w twarz. Powiedzcie im, aby zrobiły lub zrobili to czy tamto, a śmieją się wam prosto w twarz. To nie są synowie Boży, jest to niewłaściwa gleba, a jednak oni mają w sobie to nasienie. Czy widzicie teraz tych fałszywych pomazańców? Są namaszczeni Duchem Świętym, tak jest, mówią językami, dokonują znaków i cudów, lecz pochodzi to od szatana. Jezus powiedział, wielu przyjdzie do mnie w owym dniu, mówiąc, Panie, Panie, czy w imieniu Twoim nie wyganiałem demonów i czy nie dokonywałem wspaniałych, potężnych czynów w Twoim imieniu? Ale On im odpowie, odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Co to jest nieprawość? Dawid powiedział, gdybym chował nieprawość w sercu moim, Bóg nie wysłuchałby mnie. Rozumiecie? Nieprawość to jest coś, o czym wiecie, że powinniście to robić, a nie robicie tego. Macie lepsze poznanie, lecz nie postępujecie zgodnie z Nim. Widzicie? To jest nieprawość. Wiecie, że powinniście pozostawać przy Słowie Bożym, ale ze względu na Kościół, ze względu na kogoś innego lub na coś innego obchodzicie Słowo Boże i czynicie to, co mówi organizacja. No, nie wiem, mój Kościół mówi, że trzeba to robić w taki sposób. Ja wierzę w taki sposób. Widzicie? A jest wam całkiem jasne, że nie powinniście tego robić. To jest nieprawość. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Spójrzcie na wielkiego świętego Pawła i na to, co mówi on w 1 Koryntian 13. Choćby mówi językami ludzkimi, anielskimi. Czy chcecie, albo może należycie do tych, którzy chcą polegać na tym i uważają to za dowód chrztu Duchem Świętym? Paweł powiedział, choćbym mówił nawet językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, jak wy wszyscy tutaj macie, byłbym niczym, widzicie? Możecie mówić językami, o tak, gdyż to jest słowo. Kaznodzieja może wziąć to słowo, wyjść i wygłosić je, a jeśli będzie głosił słowo, to słowo będzie wzrastało. Ale ten kaznodzieja osobiście może być obłudnikiem. Skuteczne jest słowo, rozumiecie? Natomiast prawdziwa, żywa istota Boża przyjmuje wszystko, co jest przeznaczeniem słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z jego ust. Jeśli jednak dodacie coś do tego, otrzymacie wypaczoną roślinę. Jeśli wezmę tutaj pszenicę i złączę z nią konkol, skrzyżuję je między sobą, o ile da się to zrobić poprzez pyłek, to otrzymam pszenico-konkol. Widzicie? Wygląda to jak pszenica, ale jednak jest to konkol. Nie ma w tym autentycznego życia. To nie może się rozmnażać, widzicie? To wyrośnie, ale nie może się rozradzać. Osioł może zapłodnić klacz i ona zrodzi muła, ale ten muł nie może zapłodnić mulicy. To są krzyżówki. Nie każde słowo wydaje owoc według swego rodzaju, widzicie? Ono może rodzić tylko raz, a Kościół może powstać jako organizacja jeden raz, ale nie może się rozmnażać. On wydaje następną organizację. Luterański nie może zrodzić luterańskiego. On wydał na świat metodystyczny, a metodystyczny zrodził się od środkowców. Widzicie? One nie mogą się rozmnażać, są martwe. Nie mogą zapoczątkować przebudzenia. Gdzie kiedykolwiek Bóg rozpoczął przebudzenie w organizacji? Prześledźcie swoją historię. Nigdy tego nie zrobił. To właśnie organizacja formuje się po przebudzeniu. Kiedy Luther, mąż Boży, wystąpił z poselstwem o usprawiedliwieniu, zanim pojawił się kościół luterański, oni wcale nie mogli budować się dalej. Potem Bóg posłał człowieka, który nazywał się John Wesley i za to nastąpiło przebudzenie. Co oni zrobili? Zorganizowali to i już nigdy nie mogli się rozmnażać. Widzicie? Jest to bezpłodne. Aleluja! Ale Słowo Boże nigdy tego nie zniesie. Tak jest. Ono wyda plon swojego rodzaju. Oto pojawia się ruch zielonoświątkowy, ale nie może rozwijać się dalej. Zobaczcie, co zrobił. Zorganizował się. Nie może się rozmnażać. Mogą mieć Oralów Robertsów i wszystko inne w całym kraju, a nie są w stanie tego zrobić. Będą się staczali z powrotem wprost do tego starego, naturalnego gatunku muła. Nie mogą, bez względu na to, ile otrzymują zastrzyków, ile mają duchowych przedsięwzięć, ile mają czegokolwiek innego. Jest to martwe. Jesteście dorośli i wiecie, o czym mówię, bez względu na to, ile to ma mężów i żon i obojętnie czego jeszcze, ile miłych sióstr to buduje, ile jest w tym miłych zborów i organizacji, to nie zdoła wydać na świat przebudzenia. Z tym jest koniec. To skrzyżowało się ze światem, odchodząc od Słowa Bożego i więcej nie może się rozmnażać. Bóg zbudzi coś innego i sprawi, że Jego Słowo zacznie iść naprzód. Ale jeśli to się zorganizuje, umrze to także, tak jest. To nie może się rozmnażać, gdyż jest to skrzyżowane. Dokładnie tak. Zobaczcie na swoją skrzyżowaną kukurydzę. Powiadają, że jest to najlepsza kukurydza, ale w rzeczywistości ona zabija. Właśnie to was niszczy. Wasze życie nie jest do tego dostosowane. Wasze ciała nie są do tego stworzone. Wasze ciała zostały ukształtowane na oryginalne ziarno. Z tej właśnie przyczyny wasi ojcowie, wasze matki i tak dalej żyli dłużej. Z tej właśnie przyczyny byli sprawniejsi, bardziej wytrzymali. Nawet mężczyźni w wieku 70-80 lat byli krzepcy i odporni. Widzicie? Oni żywili się naturalnymi rzeczami. Przypatrzcie się tutaj tym starym ludziom z gór, którzy żywili się zwierzyną i oryginalnym ziarnem. Umieście takiego mężczyznę tutaj w mieście. Tutaj ich macie. Są rozpieszczeni i zniemieściali już w wieku 35-40 lat. Delikatni? Oczywiście. Ale odszedłem od tematu, no nie? Ale zauważcie, staram się, aby to do was dotarło. Że taka jest cywilizacja. To, co nazywamy kulturą. Tak wiele słyszycie o kulturze. Czy słyszeliście kiedykolwiek, jaka jest moja ocena kultury? Jest to człowiek, który ma zbyt słabe nerwy, aby zabić królika, ale potrafi napełnić nim swój brzuch, kiedy ktoś inny go zabije. Oto, co myślę o kulturze, widzicie? Taka jest prawda. Do Boga nie przychodzi się. To nie przez kulturę doprowadza się człowieka do Boga. Nie da się go ucywilizować dla Boga. On rodzi się, jest nasieniem Bożym, pochodzącym z Boga, zawsze był Bogiem i nigdy nie będzie mógł być niczym innym, jak tylko Bogiem. W to nie wchodzi się przez kulturę. Otóż on ma swój rodzaj Edenu, a stało się to poprzez wypaczone nasienie. Szatan utworzył teraz swoje wielkie dzieło, swój wielki Eden. Co to jest? Kultura, nauka, piękne, kościoły, wysokie wieże, świetni, nabłyszczeni, kaznodzieje, wykształcenie, doktor sztuki, doktor filozofii, doktor prawa, doktor literatury, doktor teologii, sami doktorzy. Za każdym razem, kiedy to wypowiadacie, oddala go to jeszcze bardziej od Boga, po prostu odrzuca go to. Ale zgromadzeni nie chcą, aby stawał przed nim ktoś, kto używa niemodnych i niewygładzonych słów. Nie chcą tego. Chcą czegoś bardzo pięknego. Właśnie to samo miał na uwadze ich tato Kain na początku, ofiarując kwiaty i owoce ziemi, a tymczasem Bóg pragnął ofiary i człowieka mającego objawienie od Boga. Chodziło o krew, nie o gruszkę, brzoskwinię, śliwę, morelę czy cokolwiek innego, jak mówią teraz. To krew spowodowała nasze wydalenie z ogrodu Eden. Zdegradowana krew kobiety, która pozwoliła umieścić w swoje łono nasienie i dać początek niewłaściwej osobie. Aby udowodnić, że to poselstwo, że to, co do was mówię, jest bardzo na czasie. Przekonajcie się o tym, przyglądając się tym obecnym dniom krzyżowania, wysiłkom stworzenia lepszych gatunków. Spójrzcie na krzyżowanie, spójrzcie na życie roślinne. Ostatniego lata miałem mały, dziki kwiatek. Przypomniało mi się to, kiedy przed chwilą pokazywano mi na zewnątrz te kwiaty. Miałem ten kwiatek w doniczce i musiałem podlewać go 2 razy dziennie, aby utrzymać go przy życiu. Była to krzyżówka, jednak pochodził on z innego, żółtego kwiatu, połączonego z czymś innym, aby wyhodować ten kwiatek. Ten pierwotny kwiat znajdował się na zewnątrz, chociaż można było kopać na 10 stóp głęboko i nie znaleźć nawet tyle wilgoci, jak gdyby splunąć, mimo to on żył po prostu w pyle i był tak śliczny, a nie trzeba było go nawet podlewać. To było oryginalne. Nie było to skrzyżowane. Nie było do tego nic domieszane. Był to oryginalny kwiat. Ten natomiast był z czymś zmieszany. Trzeba go było podlewać, niańczyć i pieścić. Widzicie? Tamten nie. On był bez zarzutu. Ten skrzyżowany musieliśmy spryskiwać i wszystko inne, aby go ratować. Trzeba było chronić go przed muchami, komarami i tak dalej. Gdybyście tego nie robili, nie przeżyłby tego. Ale tego nie musicie. Komar nawet nie zbliży się do niego. O, tak jest prawdziwy, autentyczny, nowonarodzony chrześcijanin. Możecie go kusić, czym tylko chcecie. A on ciągle pozostaje chrześcijaninem. Możecie kusić ją czymkolwiek tylko chcecie. Ona nadal pozostaje chrześcijanką. Pewna mała dama, jednego z tutejszych braci, kogoś z was, ich zbór napisał do mnie któregoś dnia list. Ona ma 12 lat. Zapytała mnie: tato, nie chcę, abym chodziła grać w koszykówkę, bracie Branham. Wierzymy, że ty masz słowo od Pana, bracie Branham. W tym, co nam teraz powiesz, mnie się wydaje, że tato nie ma racji, ale co ty powiesz, w to będę wierzyła. Ta miła dziewczynka, widzicie, zastanowiłem się więc i powiedziałem: otóż, kochanie, zobacz, jeśli jesteś chrześcijanką, to jesteś nią wszędzie. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, jesteś chrześcijanką, powiedziałem. Lecz widzisz, tato myśli o tym, że będąc na boisku do koszykówki, słyszysz, jak te dzieciaki przeklinają i rozrabiają. Mimo to wierzę, że byłabyś tam chrześcijanką, lecz widzisz, tato jest bardziej zaawansowany w życiu niż ty, rozumiesz? Mówiłaś, że masz 12 lat i że masz 4-letnią siostrzyczkę. Otóż ona chce, abyś wycinała jej lalki z papieru, ale ty mówisz: och, dajże spokój, nie mam czasu na wycinanie lalek z papieru. Widzisz więc, że jesteś już bardziej zaawansowana niż ta mała siostrzyczka. Otóż taki powinien być dzisiaj Kościół. Ma być bardziej zaawansowany w Słowie Bożym, nie metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy, prezbiterianie, lecz zaawansowani w Słowie, przeobrażeni w Synów i Córki Boże. Ależ, w porządku, to poselstwo jest na czasie, potwierdzone. Jak widzicie, przy pomocy nauki, przez swoją naukę i badania oni usiłują wypaczyć wszystko, otrzymać inne nasienie, zrobić coś innego, sprawić, by było to śliczniejsze. Spójrzcie na nasze siostry. Przed chwilą wspomniałem, jak pięknie wyglądają. O, moglibyście je pozostawić w świeckim współzawodnictwie z niektórymi jak Gloria Swanson, z niektórymi z tych kabaretnic tutaj w Kalifornii, a tamte zostałyby milion mil w tyle. Jednak ich imiona nie widnieją w księdze popularności, lecz znajdują się w księdze życia, widzicie? Tak jest. Łagodny, uniżony duch jest wielkim klejnotem u Boga. Biblia mówi naszym kobietom, aby przyozdabiały się łagodnego i uniżonego ducha, będąc uległe swoim mężom i delikatne. To właśnie posiada ogromną wartość w oczach Bożych, rozumiecie? To prawda. Nie wszystko to jest dobre, co zrobili. Max Factor i inni producenci upiększyli kobiety na zewnątrz, a pochodzi to od szatana. Całe to paskudztwo jest diabła. Czy wiecie o tym? Oczywiście, to jest od diabła. Pamiętam moją żonę, kiedy była śliczna i młoda. Nie nosiła makijażu. O nie. Przyszła, ja ochrzciłem ją w imię Jezusa, kiedy miała na sobie skórzaną sukienkę do kolan. Po tyle, widzicie? Ale teraz ona się starzeje i powiedziała: tak bardzo staje się pomarszczona. Wiesz, odpowiedziałem, w miarę jak się starzejesz, mój wzrok jest teraz słabszy. Pamiętam cię taką, jaka byłaś dawniej. I pamiętam też i wiem w swoim sercu, jaką będziesz kiedyś, widzisz? Rozumiesz? Skoro masz spokojnego, łagodnego ducha, Bóg połączy nas z sobą ponownie po tamtej stronie. Tak będzie, a wtedy nie będziemy już ulegali zmianom. Lecz widzicie, w czasach Noego, kiedy synowie Boży patrzyli się na córki ludzkie, że są śliczne, brali je sobie za żony. Widzicie, synowie Boży patrzyli na córki ludzkie, ponieważ one były powabne i ubierały się uwodzicielsko. Oni zapałali żądzą do tych kobiet i poszli za nimi. Jestem wdzięczny, że wy, synowie Boży, jesteście bardziej dalekowzroczni i widzicie więcej niż tylko wygląd tych kobiet. Rozumiecie? Ale co to jest? Wszystko to jest piękne, jest to krzyżowanie się. Weźcie niektóre z nich, zmyjcie im twarze, a nie rozpoznacie je, widzicie? Tak jest naprawdę. Mają tyle tupetu, że potrafią przekrzyczeć nawet piłę tarczową. Są nachalne, brudne i biegają wokoło za innymi mężczyznami. Nie dbam o zmarszczki mojej żony. Cenię sobie wierność każdej kobiety. Kiedy byłem chłopcem, mawiałem zawsze: gdyby ciemnoskóra kobieta chciała być wierna, przelałbym ostatnią kroplę swojej krwi, aby jej w tym dopomóc. Widzicie, respektuję to, co prawe, to, co właściwe. Przez całe życie starałem się żyć według tej zasady. Wtedy byłem młody, a teraz się zestarzałem, ale nie zmieniłem swoich przekonań ani odrobinę, widzicie? W ten sam naukowy sposób postępowała Ewa, a to samo zrobił diabeł z Kościołem, wypaczył go całkowicie. On zrealizował dzisiaj swoje plany poprzez ten skrzyżowany Kościół, jego nowoczesny Eden, jaki mamy dzisiaj. Żyjemy w naukowym Edenie, w Edenie szatana, w Edenie naukowym. Jeśli chcecie to sobie otworzyć, otwórzcie Izajasza 14:14. Zacytuję wam to, jeśli chcecie. Rozdział 14 i 12 wiersz. Szatan mówił do siebie w swoim sercu: zrównam się z Najwyższym. On będzie miał królestwo, że nawet synowie Boży będą dawać mu cześć. Dokładnie to uczynił. Osiągnął to przez Kościół religię, podobnie jak przez religię rozpoczął na początku. On to osiągnął. Widział to także prorok Paweł w 2 Tesaloniczan, w 2 rozdziale, że on sprawuje władzę nad całym wielkim naukowym Edenem w tych dniach, posługując się nauką, wykształceniem i cywilizacją. Tak się urządził i w końcu stanie na czele Rady Ekumenicznej, gdzie wszystkie kościoły będą musiały się przed nim kłaniać. Czy widzicie, co to jest? Jest to duch zwiedzenia, działający między ludźmi, pośród synów Bożych, ukształtowanych na obraz Boży i córek ludzkich, ukształtowanych na obraz ludzki, biorąc ich pod wpływ fałszu, podobnie jak uczynił z Ewą. Dostosował samego siebie, bo przez własne sztuczki nauki, wykształcenia i kultury, dopóki nie uczynił sobie nowoczesnego, naukowego, martwego Edenu. Czy widzicie to teraz i rozumiecie? Widzicie, teraz on ma swój Eden. Patrzcie, wszystkie kościoły dają mu cześć. To właśnie jest powiedziane tutaj, w 2 Tesaloniczan. Przeciwnik, który wynosi wznosi się ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga i oddadzą Mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Widzicie, to jest nowoczesny Eden. A co On robi? On działa, Rzym, przygotowując się na ostateczną wielką rzeź w swoim Edenie. Czy widzieliście to, kiedy przybył tu wówczas ów papież? Czy zauważyliście te wszystkie trzynastki, które miały miejsce? Wypowiedział 13 słów, 13 przyjmował komunię, przemawia na stadionie Yankee, które ma za symbol 13. Wszystko odbywało się pod znakiem 13, a liczbą naszego kraju jest liczba 13. Jest też o nim mowa w 13 rozdziale objawienia. 13 pasów, 13 gwiazd, 13 pasów, 13 cyfr na banknotach, 13 gwiazd na monecie, same 13 i kobieta, rozumiecie? I oto przybywa papież, głowa tej kobiety, fałszywy antychryst do fałszywej oblubienicy, naszpikowanej nauką, bowiem nasz amerykański zachodni świat przewodzi światu w nauce. Przychodzi do niej w swoim naukowym kościele, a teraz wszyscy protestanci kłaniają się przed nim, widzicie? Pod symbolem 13. Czy dostrzegacie to? Wszystko jest 13, cały nasz kraj i wszystko inne to 13. Świat kobiety, widzicie? Oto to mamy, osiągnęliśmy to. To zmieniło się w kobiecy świat w ogrodzie Eden. Ale pewnego dnia stanie się to Bożym światem. Zauważcie teraz. Otóż także ci prorocy i inni przepowiadali to. Teraz ponownie doszło wszystko takiego stanu, jaki panował, zanim Bóg zaczął unosić się nad ziemią. Nastał duchowy chaos. Z pewnością tak. Zauważcie tutaj, że ten drugi Eden odwzorowany jest dokładnie według tego pierwszego, aby zwieść, zagarnąć nieomal i wybranych. Zwróćcie na to uwagę, gdyż chcę teraz porównać je przez chwilę. Niebawem będę musiał przerwać, gdyż jest już 11:00, więc słuchajcie, te dwa Edeny są bardzo podobne, gdyż szatan usiłował odwzorować swój Eden na tym pierwszym Edenie, tak jak robił to już na początku, kiedy zwodził Ewę w tym prawdziwym pierwszym Edenie. Przypatrzcie im się teraz, jak są do siebie podobne. Osiągnęliśmy to teraz, widzicie? Niech więc każdy zrozumie wyraźnie istotę tego naukowego Edenu, w którym teraz żyjemy. Widzicie? Otóż to nie jest Boży Eden. Boży Eden nie pochodzi z nauki, wykształcenia ani kultury. On pochodzi ze słowa. Widzicie? Kiedy Bóg wezwał te wszystkie rzeczy, których wcześniej nie było. A zauważcie, że w ogrodzie Eden, porównajmy je trochę, zważajcie na to. Mężczyzna i jego żona w ogrodzie Eden ukryli się. Oni byli nagimi, lecz nie wiedzieli o tym. Czy tak? W Bożym Edenie ta para była naga, lecz nie wiedziała o tym. Otóż teraz są ponownie nagimi, a nie wiedzą o tym. Objawienie, trzeci rozdział, zbór laodycejski. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i nagi. A więc w Bożym Edenie oni byli nagimi, a nie wiedzieli o tym. Zaś teraz w Edenie szatana, powstałym poprzez naukę i wykształcenie, są znowu nagimi, a nie wiedzą o tym. Co za wypaczenie. Patrzcie na obecne stosunki. Patrzcie na mężczyznę, chcącego nosić bieliznę swojej żony, podczas gdy ona chce nosić jego odzież. On stara się, aby jego włosy wyrosły jak jej, a ona obcina swoje włosy jak on. Och, och, coś takiego. Mężczyźni starają się być kobietami, kobiety mężczyznami. Co za wypaczenie. Właśnie to samo robi także Kościół. To samo robi zbór laodycejski. Zauważcie, przyczyną, dla której na początku nie wiedzieli, są nagimi, była osłona Ducha Świętego, która osłaniała ich przed nagością. Oni o tym nie wiedzieli. Duch Święty panował nad ich oczami, to też nie widzieli nic innego, jak tylko swojego brata i siostrę. Widzicie? Były takie prawa, że nie wiedzieli, iż są nagimi. Powodował to Duch Święty. Teraz zaś otacza ich duch nieświętości, nieczystości i żądzy. Wykształcenie, nauka. Mówią, ależ to jest naukowe. Jak nosi się short, jest chłodniej. Indianie mogą nauczyć was więcej. Oni owijają się kocami, aby mieć przepływ powietrza. Widzicie? Wkładają to na siebie. Wykształcenie. Ta sama rzecz, o której sądzą, że doprowadziła ich do kultury i cywilizacji, zawróciła ich z powrotem do czasów ignorancji i są teraz w gorszym stanie niż na początku. Oświata, edukacja. Patrzcie na szkoły. Spójrzcie, co dzieje się tutaj na uniwersytecie. Co zrobili ci chłopcy niedawno w nocy? Jakże wiele dzieci rodzi się co roku tym młodym panienkom na uniwersytecie. Pomyślcie. Wypowiadacie, to jest hołota uliczna. Ci chłopcy, którzy nazywają 21 klejnotów, mają sobie usta, kręcą włosy, zwijają wloki i noszą zwisające włosy, mają brudne szyje, są nieumyci. Tak o nich się mówi. I wy tak mówicie, to jest hołota uliczna. Czyżby? Przecież to studenci uniwersytetu. Niedawno w nocy mieli wielką popijawę. Nie wiedzieli, co robić, więc postanowili urządzić burdę. Picie, wszeteczeństwo i wszystko możliwe im nie wystarczyło. Porozbijali butelki i pobiegli do pokoi zajmowanych przez kobiety. Pukali do drzwi, a kiedy wyszły, te kobiety Oni pocięli im twarze. Jednej dziewczynie całkiem wycięli jedno oko, a wiele z nich oszpecili na całe życie. Czy myślicie, że ich powyrzucali? Nie. Dwóch z tych chłopców wałęsało się ulicą tam i z powrotem, a dwie zamężne kobiety siedziały na schodach i oni zaczęli je napastować. Policjanci zabrali ich i umieścili w areszcie, ale przyszedł poniedziałek. Cała ta miejscowość rozwija się dzięki temu uniwersytetowi. Jest to jedyna instytucja w tej okolicy. On więc powiedział, to są moi wychowankowie, wypuśćcie ich. Wobec tego wypuścili ich. Tak to wygląda. Cywilizacja, edukacja, a prowadzi to do śmierci, chaosu i piekła. Nie słuchajcie tych bredni. Zauważcie teraz. Ewie wystarczyło rzucić tylko okiem, aby zobaczyć, jak wygląda świat. Wiecie, jak często słyszymy, musimy przecież nosić z tego chociaż odrobinę. Wiecie, co mam na myśli? Musimy wziąć tego trochę, choćby tylko rzucić spojrzenie, aby to zobaczyć. W pierwszym liście Jana 2,15 Bóg mówi, jeśli miłujecie świat, to nie ma was wcale miłości Bożej. Te rzeczy na zewnątrz są martwe, jesteście obrzezani, wycięci z tego. Nie pragniecie żyć z tego świata, gdyż jesteście dla nich umarłymi. One są martwe dla was. Nie chcecie przecież nic martwego, to jest zepsute i cuchnie. Jakże coś żywego mogłoby pożądać coś tak obrzydliwego? Patrzcie, wy jesteście żywymi w Chrystusie. Żywymi czyni was słowo. O, kiedy tylko myślę w tych dniach, w których żyjemy, o tym, co nazywa się wykształceniem. Nie możecie nawet stanąć za kazalnicą, jeśli nie zdobyliście stopnia doktora i tak dalej. Przypomina mi to o pewnego kapelana, który wrócił kiedyś z wojska. On powiedział mi, bracie Branham, to było już po wybuchu pierwszej wojny światowej. Pewien sierżant powiedział do mnie, kapelanie, pojedziesz ze mną konno na linię frontu koło Argonii. Było to, jak wiecie, we Francji, koło La Salle w Lotaryngii. Dalej powiedział, udałem się więc do lasów koło Argonii i tam miałem liczyć zniszczone czołgi. Był właśnie poranek wielkanocny, mówił dalej. Szedłem z pewną pielęgniarką, a ona dawała tym rannym amerykańskie róże. Takie, jakich używają Amerykanie w czasie świąt. Ci chłopcy witali te róże, wybuchali płaczem, ponieważ wiedzieli, że one pochodzą z ich domu. Widzicie? Było to z domu. Myślę, że w ten sposób czynimy ze słowem. Widzicie? Chwytamy je, gdyż ono pochodzi z domu. O Boże! Z domu! Widzicie? Ten kapelan opowiadał dalej. Zobaczyłem coś bardzo ciekawego. Miałem chodzić i liczyć zniszczone czołgi i tym podobne rzeczy, ale w pewnej chwili Duch Święty powiedział mi, podejdź do tej skały. On rozejrzał się i widział, że te gazy musztardowe i chlorowe, których tam użyto, zniszczyły wszystkie liście na drzewach. Nie pozostało nic żywego, a była właśnie Wielkanoc. On powiedział, cóż za Wielkanoc? Co za Wielkanoc, skoro nie ma wokół nawet żadnej trawy, zupełnie nic. Ale coś przyciągnęło go ku tej skale. On odsunął głaz, a pod nim był mały kwiatek wielkanocny, który ocalał tam, pod tą skałą, mimo tych wszystkich trujących gazów. On powiedział, pomyślałem wtedy, o Boże, zachowaj mnie pod skałą wieków, dopóki nie przeminie ta wielka trucizna i pozwól mi zakwitnąć w tym kraju, po tamtej stronie. Moglibyśmy natrzymać się właśnie tutaj, jeśli chcecie, ponieważ mam tu zanotowanych tyle rzeczy, że i tak nie dojdziemy do tego. Więc może wrócę do was jeszcze, aby wam to przekazać. O, kilka dni temu wygłosiłem kazanie Fildr Myślącego Człowieka. Widzicie? Wy wszyscy czytaliście to. Ten Fildr tworzy smak świętego człowieka. Myślcie, bracia, cokolwiek czynicie, myślcie. Mówi o tym Efezjan 5:26. Mówiliśmy także o tym wyrazie predestynowany. Widzicie? Oto potyka się tak wielu. To jest w Słowie Bożym. On się tym posługuje. Jesteśmy przeznaczeni przez Słowo Boże. Jeśli jesteście przeznaczeni, predestynowani, to musi się to stać, bo takie właśnie ma to znaczenie. Bóg wybrał was, ponieważ wiedział od początku, co będziecie czynić. Nie pozwólcie diabłu, by spryskał was wykształceniem, trucizną i tego rodzaju paskudztwami. Musicie być nowocześni. Musicie być tym i tamtym. Nie musicie być niczym innym, jak tylko synem i córką Bożą. A jeśli narodziliście się ze Słowa, to jesteście nimi. Zwróćcie uwagę na to spryskiwanie. Jeśli weźmiecie dobre nasienie i spryskacie je, ono zostanie przez to zabite. A jeśli oni spryskują was tymi denominacyjnymi rzeczami, one zrujnują wpływ oryginalnego słowa. Jeśli powiedzą wam, musisz robić to i to. Przecież inne dziewczyny to robią. Przecież inni mężczyźni to robią. Nie wierzcie temu. To zniszczy Boży wpływ jego słowa w was. Wiecie o tym. Nasz tekst mówi, nie upodabniajcie się pod wpływem spryskiwania, ale przemieńcie się. To nasienie, które jest w was. Dzisiaj ludzie postępują tak, jak gdyby wcale nie wierzyli, że istnieje Bóg. Czy wiecie o tym? Tak postępują. Nie chciałbym nazywać ich głupcami, ale oni tak właśnie postępują. Psalm 14:1 mówi, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Nie powinniście nikogo nazywać głupcem, ale oni wątpliwie postępują tak, jak gdyby nimi byli. Postępują, jak gdyby nie było Boga. To słowo jest po prostu ignorowane. Zobaczcie, któregoś dnia zawołano mnie do pokoju, gdzie był telewizor. Chyba Billy Paul lub ktoś inny powiedział, że w telewizji jest program religijny. Nie mamy telewizora. W moim domu nigdy go nie będzie. Jeśli wy chcecie go mieć, to wasza sprawa, ale mnie Bóg powiedział, abym tego nie robił. Kiedy wprowadzaliśmy się do tego mieszkania, które wynająłem od tej miłej starszej siostry, ona miała tam telewizor, ponieważ chcący wynajmować mieszkania muszą mieć w nich zainstalowane telewizory. Pozwoliłem więc moim oglądać program religijny, a oni mnie zawołali i powiedzieli, że nadawane są pieśni ewangeliczne. Była to grupa wyrostków, zachowujących się nieprzyzwoicie, a przy tym nazywają się piosenkarzami Ewangelii. Było to uwaczające czci Jezusowi Chrystusowi. Jak oni zachowywali się, podrygiwali, mając takie chuligańskie fryzury i wszystko możliwe, wiecie. Wyglądało to, jak gdyby były to drwiny. Kain był także taką osobą, naprawdę religijną, a jakże? Jednak miał w sobie niewłaściwe nasienie, widzicie? I dlatego to wydało nasienie wężowe. Szatan zasyczał nad tym nasieniem w Edenie i właśnie to wydał na świat Kaina. On nałożył na to swoją truciznę. Kain znał doskonałą wolę Bożą. Znał on doskonałą wolę Bożą. Kain ją znał. Dlaczego więc jej nie wykonywał? Przez to, że jej nie wykonał, udowodnił, że jest nasieniem węża. Kiedy zobaczył doskonałą wolę Bożą, sprzeciwił się jej. On widział, że Bóg uwierzytelnił poselstwo Abla, wiedział więc, że taka była wola Boża, rozumiecie? On widział Boże uwierzytelnione poselstwo Abla. A co Bóg do niego powiedział? Powiedział mu po prostu, uczyń to samo, oddawaj cześć tak jak twój brat, a będzie dobrze. Ale czy on to zrobił? Zobaczył doskonałą wolę Bożą, ale nie chciał jej wykonywać, widzicie? On chciał coś do tego dodać. A ci teologowie widzą tę Biblię, czytają ją, ale nie chcą według niej żyć. Widzicie? To wskazuje na się niewęża. Oni widzieli to uwierzytelnione, tak prosto przed ludźmi. Wydaje się jednak, że ludziom przychodzi bardzo trudno ukorzyć się przed Słowem Bożym. Czy nie przekonujecie się o tym wy kobiety, kiedy rozmawiacie z dziewczynami o noszeniu długich włosów? One pytają, dlaczego masz długie włosy? Dlaczego nosisz taką długą sukienkę? Widzicie? Rozmawiacie z nimi o tym, ale do nich jakby to nie docierało. Czy tak nie jest? Widzicie? One wiedzą, że to jest właściwe, jeśli jest tylko w nich jakaś damska przyzwoitość. Rozumiecie? One wiedzą, że tak ma być. Lecz widzicie? One nie mogą ukorzyć się przed tym. O to właśnie chodzi. Czy dostrzegacie, jak postąpił Kain? On nie mógł ukorzyć się przed uwierzytelnionym Słowem Bożym. Nie mógł tego zrobić. Och, nawet ci świadkowcy mówią, chwała Bogu, aleluja, obcinam swoje włosy. A mimo to mówię językami. Och, to pokazuje natychmiast, że coś jest nie w porządku, widzicie? To nasienie wydaje jakiś inny owoc. Prawdziwe nasienie nie może wydać innego owocu. Nasienie Boże nie może zrodzić kobiety z krótko ostrzyżonymi włosami. Ono nie może tego zrobić, po prostu nie jest w stanie, ponieważ tak mówi Biblia, widzicie? Jest to niemożliwe, z pewnością nie. Otóż wydaje się to takie trudne ukorzyć się przed Słowem Bożym. Zauważcie to tutaj, 1 Mojżeszowej 4, 6 i 7. Będę czytał tylko kilka miejsc pisma. Uczyń, jak uczynił Abel. Skoro widzisz, co twój brat czyni, idź i uczyń to. Co Abel, wykonaj ten sam rodzaj służby, co on, a ja cię pobłogosławię, a jeśli nie, grzech leży przed drzwiami. Otóż grzech to niewiara. Jeśli nie uczynisz, jak Abel, widzisz, że uwierzytelniłem go i przyznałem mu słuszność. Otóż jeśli tego nie uczynisz, będzie to oznaczać, że grzech, niewiara leży przed drzwiami, rozumiecie? Także dzisiaj widzą, co Bóg uwierzytelnia. Patrzą na to, co Bóg czyni. Widzą wszystkie te rzeczy, które się dzieją. Wiedzą o tym. Bóg pokazuje swoje znaki na niebie, w górze i na ziemi, na dole. I wszystkie te rzeczy tego rodzaju. A oni widzą, co się dzieje. Ale jednak tego nie zrobią. Widzicie? Szatan, nasienie węża, inteligentni. Wyszli z seminariów, wykształceni, do nitki. Każde słowo, wszystko musi być precyzyjne. Kiedy stają za kazalnicą, gramatyka musi być bez zarzutu. Tak jak wszystko inne, widzicie? Oczywiście. Oni nie mogą uniżyć się, ukorzyć się przed takim facetem. Widzicie? Po prostu nie mogą tego zrobić. Nie zrobią tego. Po prostu nie są w stanie. Jeśli nie, to grzech leży przed drzwiami. Otóż wtedy on stał się dobrowolnie nieposłuszny. Jeśli umiecie dobrze czynić, a nie czynicie, jest to dla was grzechem. Jeśli wiecie, co jest właściwe, a nie czynicie tego, rozumiecie? Kiedy słowo zostało uwierzytelnione, a on stał się mu świadomie nieposłuszny, przekroczył linię graniczną. A kiedy ją przekroczył, został usunięty z Edenu. Istnieje taka linia, do której wolno wam dojść, ale gdybyście poszli jeszcze trochę dalej i przekroczyli ją, znajdziecie się na zewnątrz. Wiecie o tym, prawda? Jest taka linia. Jeśli temu nie wierzycie, przeczytajcie list do Hebrajczyków 10:26. Jest to miejsce pisma, na które już się powoływałem. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Tak mówi Nowy Testament. Czy jest to słuszne? Jeśli grzeszymy dobrowolnie po otrzymaniu znajomości, która była wam głoszona, była wam czytana, została wam udowodniona, jeśli po zobaczeniu prawdy i otrzymaniu jej znajomości idziecie dalej i dobrowolnie pozostajecie w niewierze, nie ma więcej ofiary za grzech. Jest tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Czy tak jest naprawdę? Widzicie? Grozi wam, że przekroczycie tę linię. Podobnie jak lud izraelski postąpił w swojej wędrówce, kiedy szli przez pustynię. Oni zrobili to samo. Słyszeli poselstwo Mojżesza i widzieli jego uwierzytelnienie. Potem jednak usłuchali fałszywego proroka, który mówił, o, spójrzcie teraz, dziadki, jesteśmy wszyscy sobie równi. Powinniśmy wstępować ze sobą w związki małżeńskie. Powinniśmy robić to i owo. Mojżesz jednak mówił im co innego. A oni widzieli, że zostało to uwierzytelnione. Mimo to posłuchali, ponieważ widzicie, Balaam wydawał im się być bardziej wykształconym człowiekiem niż Mojżesz. pochodził z jakiego narodu, gdzie byli wspaniali ludzie i gdzie wszystko było doskonale zorganizowane. Kraj Moabu miał potężną armię i wielkie rzeczy, których ludzie w tamtych czasach bali się. I oto stamtąd przyszedł prorok, człowiek namaszczony, fałszywy namaszczony przyszedł do namaszczonego. Zobaczcie, jakie to jest bliskie. I uczył ludzi, a wielu z nich za tym poszło. Nigdy tego nie zapomnijcie. Zobaczcie, oni poszli za rzeczami, które nie były słowem, uwierzytelnionym, udowodnionym słowem. Nie pozwólcie, aby przyszedł tu ktoś i mówił wam coś innego. Zważajcie na to, co Bóg uwierzytelnia i udowadnia. Gdyby ci ludzie obejrzeli się za siebie, to powiedzieliby: Mojżesz, Bóg objawił się mu na niebie. Ten człowiek swoim słowem przywołał do istnienia pchły, muchy, żaby, a unicestwił wrzody i choroby. Sprawił, że roztąpiło się Morze Czerwone, także mogliśmy przejść, a potem karmił nas manną z nieba. O, to nasz prorok, ale oto pojawił się inny prorok. Chwała Bogu, jestem także prorokiem. Słuchajcie teraz, wy wszyscy. Coś wam powiem. Musicie uznać, że używam poprawniejszej gramatyki niż Mojżesz. A ja, widzicie, jestem tym i tamtym i tak dalej. I jak wiecie, oni dali się na to złapać, a każdy z nich zginął na tej pustyni. Ani jeden z nich nie został przy życiu. Żaden się nie ostał. Ani jednego z nich nie będzie w niebie. Tak powiedział Jezus. Oni mówili: nasi ojcowie jedli manny na pustyni. Widzicie, że świadkowcy mają rację. Oni rzeczywiście przeżywali wszystkie te doświadczenia. Nasi ojcowie jedli manny na pustyni. Ale oni wszyscy poginęli, odparł Jezus. Śmierć jest to wieczne oddzielenie. Oni nigdy więcej nie powstaną, mimo że byli uczestnikami tych wszystkich przeżyć. Mówiąc obrazowo, oni mówili językami, tańczyli w duchu i wszystko inne. W końcu dochodzi jednak do ujawnienia, do rozstrzygnięcia pomiędzy tymi dwoma prorokami. Jednym, który stoi na słowie, i drugim, który stoi poza słowem, mimo że obaj są prorokami. Rozumiecie to? Powiedzcie amen. Jeden stoi na słowie, drugi poza słowem. Chociaż obaj byli prorokami, co zostało udowodnione, lecz jeden tylko był związany ze słowem, chociaż byli obaj prorokami. Widzicie? Fałszywi namaszczeni w ostatecznych dniach. Jeden stojący na słowie i uwierzytelniony przez słowo, a drugi nieuwierzytelniony przez słowo. Kain i Abel ponownie. Czy widzicie tych dwóch, fałszywego i prawdziwego? Porządku. Wszyscy oni zmarnieli, na pustyni poginęli, ich dusze są umarłe, przepadły. Pod względem swoich obowiązków byli w porządku. Chodzili do kościoła i robili to, co Bóg nakazał. Lecz przyjęli fałszywego nauczyciela, który nie był uwierzytelniony przez słowo, którego słuszność nie została udowodniona. Mimo że był doktorem teologii i miał wiele cech prawdziwego proroka, nie dysponował jednak duchowym dowodem słowa ani znaków od Boga. Ci, którzy za nim poszli, poginęli na pustyni, choć byli to ludzie sprawiedliwi, czcigodni i religijni. Oni poginęli i wcale nie będzie ich w niebie. Czy widzicie, jak powinniśmy postępować? Rozumiecie? Nie pozwólcie, by wam to uszło. Tak samo jak w czasach Noego, kiedy to nasienie słowa spowodowało przemianę potopu od ziemi aż do chmur. Dla ludzi brzmiało to jak szaleństwo, by trzymać się takiej małej sekty, jaką miał Noe. On jednak mówił im: tak mówi Pan, Bóg przemówił i nadchodzi deszcz. Nauka i ludzie wykształceni, religijni tamtych dni mówili: spójrzcie na tego starego szarlatana. On się starzeje i rozum od niego odchodzi. Lecz widzicie, on miał rację, ponieważ był uwierzytelnionym prorokiem, a potem, w czasie końcowym, jego poselstwo zostało naprawdę potwierdzone. Co on zrobił? On doznał przemienienia od ziemi do chwały za pomocą arki, poprzez słowo, które głosił. Nastąpiła przemiana. Naukowe spryskiwanie spowodowało zepsucie wszystkich pozostałych, także trafili na sąd. Oni poginęli w wodach sądu, w potopie. Co ludzie usiłują robić dzisiaj, w tym wspaniałym naukowym wieku wykształcenia, w czasach kościoła z Edenu, odnowionego z powrotem do jego Edenu, w naukowym stanie, zamiast w oparciu o słowo? Czy wywyższacie słowo Boże? Czy ludzie starają się wywyższać słowo Boże, czy też starają się wywyższyć samych siebie? Zastanówcie się, gdzie tak się dzieje. W kościele jego zniekształcone nasienie, program wiedzy spowodował, że cały rodzaj ludzki stał się ponownie, poprzez naukę, naukowo, nieświadomy słowa Bożego. Naukowo nieświadomy słowa Bożego. To jest odważne stwierdzenie. Czy tak? Ale tak to z nimi wygląda. Niemożliwe, powiadacie. Tak było, kiedy przed Jezus. W dniu, kiedy wystąpił Jezus, ci ludzie znali Słowo Boże, ale tylko z litery. Czy nie tak? Oczywiście. Byli jednak nieświadomi tego, kim On jest, mimo że widzieli Boga na skrzydłach gołębicy, dokonującego dokładnie takich czynów, jakie zapowiedział. On robił tylko to, co mówiło Słowo. Jeśli nie dokonuję uczynków mojego Ojca, to nie wierzcie mi. Ale on dokonywał, dokładnie jak zapowiadało słowo. Byli w tym czasie naukowi ludzie, ale okazali się być naukowo nieświadomi i świadomie grzeszyli. Posiądliwość zaślepiła ich. Oni potrzebują Bożego Słowa, by pokazało Kościołowi jego nagość. W objawieniu 3 jest powiedziane: razem ci, abyś nabył u mnie maści, by nią namaścić oczy swoje, abyś przejrzał, by móc zobaczyć swoją nagość. Tą maścią jest Boże Słowo, uzdrawiające oczy, które od naturalnych rzeczy tego świata przekształca was mocą Bożą w Jego obecności. Wtedy dopiero widzicie i mówicie, kiedyś byłem zgubiony, lecz teraz zostałem odnaleziony. Byłem ślepy, lecz teraz widzę. Widzicie? Wtedy jest inaczej. Właśnie tak brzmi dzisiejszy apel do Kościoła. Razem ci, abyś nabył u mnie maści na swoje oczy, abyś mógł zostać nią namaszczony, a wtedy będziesz widział. Niech Duch Święty stąpi na każdą osobę, która naprawdę ma coś tam w głębi. Uzdrowienie przychodzi od wewnątrz. Niechaj to uzdrowienie wyjdzie z Ducha, który jest w was. Jeśli jest to autentyczny Duch, namaszczający autentyczne nasienie, nie może nic innego, jak tylko zrodzić Syna lub Córkę Bożą. Ale autentyczny Duch może także stąpić na nasienie kąkolu, tak jak deszcz może spaść na kąkol i ożywić go, tak samo jak spada na pszenicę, ożywia ją. Lecz po owocach ich poznacie ich. Widzicie? A my jesteśmy Bożym drzewem owocowym, rodzącym Jego Słowo. Jezus powiedział, niech człowiek zaprze się samego siebie, naśladuje mnie. Niech zaprze się swojego wykształcenia, swojej wiedzy, swoich stopni naukowych. Niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Ludzie utracili zwykłe poczucie przyzwoitości. Przychodzę tutaj przez niektóre miejsca biblijne. Chciałbym poświęcić na to 5 albo 10 minut. Ludzie utracili swoją zwykłą przyzwoitość względem siebie. Nie są takimi, jakimi byli zwykle w przeszłości. Wiedzą o tym starsi mężczyźni, kobiety w moim wieku, bracia i siostry. Ludzie nie postępują już tak, jak dawniej. Utracili zrozumienie zwyczajnych rzeczy. Wpływ tych nowoczesnych dni, w których żyjemy, na umysły ludzkie spowodował, że ludzie utracili swoją naturalną zdolność rozumowania. Nie są w stanie traktować kogoś innego, jak siostrę czy brata. Jestem coś brudnego. Kobiety muszą ubierać się tak niemoralnie, aby móc wyjść między ludzi. A przy tym mówią, jestem dobrą kobietą. Dobrze, ale w takim razie, po cóż ona robi z siebie coś takiego? Jest zaślepiona. Jeśli by matka którejś z was, młodszych sióstr, tutaj, albo moja matka wyszła i chodziła po ulicy tak, jak któraś z tych kobiet, to umieszczono by ją w zakładzie dla obłąkanych, gdyż byłoby to dowodem, że ona nie ma na tyle rozumu, aby wiedzieć, że ma na siebie włożyć odzież. Ale jeśli było to obłędem wtedy, to jest obłędem także dzisiaj. Chodzi ciągle o ten sam rodzaj kobiet. Rozumiecie? Ale one utraciły całą swoją przyzwoitość, całe swoje zrozumienie, utraciły to, a mając nowoczesne zrozumienie, z kulturą i wykształceniem, mówią, jest zdrowie tak chodzić, jest to grzeszne i śmiercionośne. Przyjmijcie to do wiadomości. Och, one nie są takie, jak bywały. A zwróćcie uwagę na życie kościelne. Dawno temu bywało w życiu kościelnym tak, że kiedy prorok miał coś do powiedzenia i rzekł, tak mówi Pan, ludzie byli tym poruszeni. Oni zaraz to przyjęli. Zrobiło to na nich wrażenie i dostosowali się do tego. Ale teraz mówią, nie znoszę tego faceta. Głosujcie, aby go usunąć. Ach, widzicie? Niestety tak. Widzicie, nie mają już zrozumienia. Ludzie już więcej nie ulegają Duchowi Bożemu. Słowo Boże to Jego Duch, a Jego Słowo przychodzi do Jego proroka. A to Słowo przeznaczone jest do tego, aby przeobrazić was od rzeczy tego świata na obraz synów i córek Bożych. To Słowo może przyjść tylko przez tych proroków, kiedy oni mówią. Musi to zostać porównane ze Słowem i musi okazać się, że to jest Słowo. Kiedy potem przyjmiecie to Słowo, ono was przemieni w syna lub córki tego świata, w syna i córkę Boga. Wejrzyjcie tutaj w to, ilu miało to przeżycie. Każdy z was mieliśmy takie doświadczenie. Zostało to bowiem wypowiedziane, uwierzono temu, to słowo padło w glebę serca, zakiełkowało i oto rośnie z tego dalej, widzicie? Następuje przemiana. Jego Duch Święty przeobraża to nasienie słowa na jego podobieństwo. Podobnie jak grusza rodzi gruszki, a jabłoń rodzi jabłka, podobnie też i pozostałe drzewa, tak jego słowo będzie rodzić synów i córki Boże. Do tego właśnie jest przeznaczone. Pewnego dnia, kiedy świat był pogrążony w ciemności, w chaosie, Duch Boży unosił się nad nim, działając w predestynowanym nasieniu. To predestynowane nasienie. Ci predestynowani zostali przemienieni. Wymagało to Izajasza 9:5. Otóż, kiedy wystąpił ten prorok, był to mąż z ogromnym wpływem na narody, na ludy. Religijni ludzie jego czasu wierzyli mu, ale nie wszyscy. Nigdy nie wierzyli wszyscy. Widzieli, że ten prorok, ten mąż mówi pewne rzeczy, a one są dokładnie prawdziwe. Co powiedział, było doskonałe i stało się. Ale oto ten człowiek musiał stanąć przed swoimi ludźmi i powiedzieć, oto Pan na poczcie. Och, ależ to było bez sensu. Lecz widzicie, Bóg nie wypowiedział tego osobiście, lecz poprzez swoich proroków. Wtedy nic o tym nie było zapisane w Biblii, ale ten prorok powstał i powiedział, oto Pan na pocznie. U Izajasza 9:5 czytamy, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i nazwą go cudowny doradca, książę pokoju, Bóg mocny, ojciec odwieczny. Otóż, skoro zostało wypowiedziane słowo, Pan na pocznie, ono było zarodkiem i musiało znaleźć się łono, aby przyjąć go pewnego dnia. On szukał w różnych krajach, ale nie znajdował. Przechodził poprzez kraje, ale nie było go tam. Upłynęło blisko 800 lat, zanim to predestynowane nasienie znalazło glebę i zaczęło rosnąć. Podobnie uczynił Bóg na początku, kiedy rzekł, nie powstanie światłość. Przy czym być może dopiero po 800 latach pojawia się światłość, nie powstanie drzewo. Ono pojawiło się w taki sam sposób, podobnie jak wszystko inne, co on wypowiedział. Oto jest predestynowane nasienie, rodzące Emanuela. Bóg z nami, jego poganie szukać będą. To ten, którego poszukujemy dzisiaj, Jezus. Widzicie? Predestynowane nasienie. Szatan starał się to spryskać, jak zrobił to z Ewą. Usiłował to spryskać, ale nie udało mu się. Mając tutaj swój odpychający środek. On był predestynowanym nasieniem. Nie mogli go do siebie przyłączyć, aby zrobić z niego faryzeusza albo sadyceusza. Nie mogli sprawić, aby należał do jakiejś organizacji. Był on predestynowanym przez Boga mówionym słowem. Szatan nie mógł obrzucić go swoją niewiarą. On miał na sobie środek ochronny. Boże, spryska nas swoim środkiem ochronnym. To jest moją modlitwą, tak jest. Potem Duch działał nad nim i wysłał go na Golgotę, na krzyż, aby przynieść światłość tamtym dniom, a także światło wszystkim tym predestynowanym nasionom. Kościołowi tych dni, by przeobrażać synów i córki Boże dla jego obecności. Nie potykajcie się o ten wyraz predestynacja, widzicie? Zajmowałem się tym. Chciałbym pokazać wam Efezjan 1:5. Zobaczcie. Jak to jest? Jak wy byliście w swoim ojcu? Jak już powiedziałem tamtego wieczoru, na początku byliście w swoim ojcu. Gdybyście nie byli, nie byłoby was tutaj. Lecz widzicie, to musiało znaleźć się w łonie, abyście mogli zostać zrodzeni. I teraz jesteście jego synem albo jego córką. Widzicie? Jest to nasienie. Otóż jeśli teraz jesteście chrześcijanami, jesteście autentycznym, predestynowanym nasieniem, to musieliście być w Bogu, zanim zostaliście jego dziećmi. Zawsze byliście w Bogu. Ten zarodek waszego życia, który jest atrybutem Boga, który był jego myślą. Weźmy na przykład tę śliczną panienkę, która siedzi oto tutaj. Bóg powiedział, w tym czasie będzie taka dziewczyna, jej imię i nazwisko będzie takie i takie. Ona będzie tym, tamtym i owym. On wiedział nawet o obecnej chwili. Ona będzie siedzieć i słuchać poselstwa, ubrana w czerwoną sukienkę. Widzicie, to była jego myśl. On wie też, kto będzie twoim mężem i skąd on będzie pochodził. On wszystko to razem urzeczywistnił. Także i to, że siedzisz tutaj, jesteś dzisiaj w tym mieście. Nie może być dla ciebie sposobu, aby w tym nie dopisać. Widzisz? Ponieważ ty w tym wyrastasz. A jeśli tylko masz wewnątrz w sobie to nasienie, a ono wyrasta, będziesz musiała wydać dokładnie to, co zawiera to nasienie. Dokładnie tak. To jest jego słowo. On dotrzymuje swojego słowa. On czuwa nad nim. Byłaś w swoim ojcu jako zarodek i urodziłaś się jako jego córka. Każdy z was, bracia i siostry, został zrodzony. Gdyby nie było cię w swoim ojcu, nie byłoby cię tutaj. A jeśli nie byłeś w Bogu, jeśli wierzysz w poselstwo Biblii i w obecne poselstwo na ten dzień, w jego potwierdzenie, to przyczyną, dla której tutaj jesteś, jest to, że zostałeś predestynowany, aby tutaj siedzieć. W przeciwnym razie nie byłbyś tutaj. Byłbyś gdzieś na ulicy. Niektórzy z was być może pijani, a niektórzy gdzieś na zewnątrz włóczący się z żonami innych mężczyzn, a wy kobiety zamężne włóczyłybyście się z mężami innych żon lub coś podobnego. Widzicie, zostaliście jednak predestynowani, aby być tutaj. Widzicie? Nic za to nie poradzicie. Posiadacie ojca, który jest Bogiem, a wy byliście nasieniem. A kiedy on doszedł do tego, teraz jesteście jego. Wtedy byliście w nim jako myśl. Teraz zaś jesteście osobami, które mogą mieć z nim społeczność. Widzicie? Tak jak byliście w swoim ojcu na początku, teraz zaś jesteście synami, córkami i możecie mieć społeczność ze swoim ojcem. Podobnie jesteśmy teraz synami, córkami Bożymi, którzy mogą mieć społeczność z Bogiem, swoim ojcem. Widzicie, jakie to piękne? Czy nie podoba się wam to? W takim razie stajecie się jak on. Jeśli byliście synami, to jesteście atrybutami, byliście w nim od samego początku. A pamiętajcie, że jeśli byliście w nim na początku, to ponieważ Jezus jest Bogiem, gdy słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, to będąc w nim, znosiliście zniewagi, które spadały na niego. Szliście także z nim na Golgotę. Będąc w nim, umarliście w nim i zmartwychwstaliście w nim, a teraz, będąc w nim, siedzicie wraz z nim w okręgach niebieskich. Rozumiecie? Jeśli jestem Amerykaninem, to uczestniczę w całej hańbie Ameryki i w całej jej chwale. Jestem wszystkim tym, czym ona była. Jestem obywatelem amerykańskim. Wylądowałem na skalę Plymouth. Tak jest, wylądowałem na skalę Plymouth. Byłem w tej sali w ten poranek, kiedy podpisywano deklarację niepodległości. Podpisywałem ją razem z nimi. Jestem częścią ekonomii tego kraju. Podpisałem deklarację niepodległości, tak jest. Byłem razem z Waszyngtonem pod Valley Forge, kiedy on przeprawia się przez rzekę. Byłem tam tego poranku, modliłem się razem z nim. Byłem tam i wy byliście, będąc Amerykanami. Jeśli jesteś Amerykaninem, byłeś tam także, ponieważ wszystkim, czym jest Ameryka, ty jesteś także. Wywiesiłem flagę na wyspie Guam. Pomagałem tym, którzy to robili. Zdobyłem każdą twierdzę. Znosiłem jej hańbę jako rewolucjonista. Gdziekolwiek ona była, byłem i ja. Podobnie, gdziekolwiek jest Chrystus, jestem i ja. Kim on jest, jestem i ja. O Boże! Jeśli jego uważają za fanatyka, to ja muszę być nim także. Jeśli on na skutek swoich czynów i swojego ducha był Belzebubem, to ja jestem także. Kimkolwiek on był, jestem i ja. Kimkolwiek on był, jesteś i ty. Musimy tym być. Musimy być Kościołem, oblubienicą Jezusa Chrystusa. Żyłem z nim, kiedy on żył tu na ziemi. Kiedy umarł, umarłem z nim. Zmartwychwstałem z nim, gdy on zmartwychwstał. Teraz jesteśmy zgromadzeni i siedzimy wraz z nim w okręgach niebieskich, ponieważ jesteśmy jego cząstką. Gdziekolwiek on jest, tam jestem i ja. Gdzie jest mój sługa, tam będę i ja także, mówi Pismo. Otóż on może mieć społeczność z nami i przez nas, a także złożyć w nas swoje słowo. Jesteśmy bowiem cząstką jego słowa. On jest słowem, my jesteśmy jego cząstką. Jesteśmy zatem cząstką słowa. Jak mógłbym zaprzeczać, że mam rękę? Niezależnie od tego, jak bardzo jakiś idiota by twierdził, przepraszam, jakaś nauka twierdziłaby, że nie mam ręki, jednak mam rękę. Wiem, że mam rękę, ponieważ jej używam. Wiem także, że mam Boga, mam Zbawiciela, czuję Go w swojej duszy. Jestem Jego cząstką. To właśnie mówi to słowo. Oto czym jestem. I gdybym zaprzeczył jakiejś cząstce tej prawdy, byłoby to jak zaprzeczanie, że mam rękę, ucho czy oko. Nie mogę tego zrobić i pozostać istotą ludzką przy zdrowych zmysłach. Podobnie nie mogę zaprzeczyć żadnemu Słowu Bożemu i pozostać w swoim właściwym stanie, w prawdziwym Duchu Bożym. Muszę trzymać się tego, co mówi denominacja lub tego, co mówi o tym Bóg. Widzicie? Nie możecie tego zrobić. A więc przeobrażenie. On może przeobrazić nas przez swoje słowa, abyśmy mogli odpoczywać, ponieważ jesteśmy jego cząstką. Gdyby mówić o moim naturalnym urodzeniu, to jest wiele rzeczy w moim naturalnym urodzeniu, którymi nie mogę się chlubić. Mówię wam, że nie ma nic, z czego mógłbym się chlubić. Moja matka była grzesznicą od początku. Mój ojciec był grzesznikiem. Oni pochodzili z grupy rzezimieszków i rewolwerowców, a większość z nich umierała w butach. Pijacy, przemytnicy alkoholu, z Kentucky i wszystko możliwe. Moja matka była na wpół Indianką. Nie mam nic, czym mógłbym się chlubić. Z mojego drzewa genealogicznego nie mam powodu być dumny. Lecz chwała Bogu, jest jedna rzecz, którą mogę się chlubić. Jest nią moje powtórne narodzenie, które pochodzi od Jezusa Chrystusa. Mogę się chlubić Ojcem, którego mamy, ponieważ On jest także moim Ojcem. On jest moim Zbawicielem, jest moim Odkupicielem. Mogę chlubić się wszystkim, co On posiada i co dla mnie uczynił, ponieważ stałem się teraz Jego synem. Nie jestem już synem Charlesa Branhama, jestem synem Jezusa Chrystusa. Tak jest, teraz mogę się chlubić swoim urodzeniem. Nie mogę się chlubić z mojego pierwszego urodzenia, gdyż tam nie ma nic, przynosi mi ono wstyd. Nie wstydzę się jednak mojego drugiego urodzenia. Nie, nie. Nie wstydzę się swojego drugiego urodzenia. Jak on to zrobił? Obmyciem wody przez słowo. Tak jest. Naprawdę, protestowani wierzący trwają przy słowie i nie wybaczają go. Ono nie może być wypaczone. O, synowie, córki Boże, dlaczego nie możemy mieć tej wielkiej społeczności, którą powinniśmy mieć z wszystkimi synami, córkami Bożymi? Powinniśmy ją mieć, ale oni tego nie zrobią. To wszystko, ponieważ nie są prawdziwie synami, córkami. Widzicie? Jak powiedziałem kilka dni temu, miałem to tutaj zapisane, ale nie mam czasu, aby się tym zająć. Pozostawię, opuszczę to teraz. To małe wnętrze jest miejscem, gdzie rozpoczynacie, a to jest wasza dusza. Następnie z tego wychodzi, że jesteście duchem, a w końcu stajecie się istotą żywą. Otóż ta żywa istota ma 5 zmysłów dla kontaktowania się z otoczeniem. Ta druga ma także 5 zmysłów. To pierwsze należy do zewnętrznego ciała. Wzrok, smak, dotyk, zapach, słuch. Wewnętrzne ciało ma miłość i sumienie i tak dalej, 5 zmysłów. Ale tym wnętrzem wnętrza, tą wieżą kontrolną jest bądź Bóg, bądź szatan. Możecie naśladować wszystkie te rzeczy, z którymi się stykacie, zachowywać się jak chrześcijanie. Możecie nawet wyganiać demony jak chrześcijanie. Jeśli jednak ta wewnętrzna wieża kontrolna, ten początek, to źródło wszystkiego nie pochodzi od Boga, to nigdy nie będziecie mogli powrócić do Boga. Czy rozumiecie to? Czy Judasz nie wypędzał demonów? Czy Kajfasz, ten, który potępił go i skazał na śmierć, nie prorokował? Ale on nie mógł pozostać przy słowie. Widzicie? Tak jest. Przeobrażeni od Kościoła i świata w synów i córki Boże. Zwróćcie na to uwagę, kiedy już teraz skończymy. A teraz, jakże tułają się synowie Boże na tym świecie. Niektórzy z nich w tej denominacji, jedni w innej, od denominacji do denominacji, jak błąkające się gwiazdy. Nigdy nie ustabilizowani. Jak liść na wodzie jesienią. Widywaliśmy to, bracie Leo, tam na wschodzie. Liście są zdmuchiwane, a byle wietrzyk podrzuca je to w tę, to w tamtą stronę. Lecz Bóg chce, aby byśmy byli stałymi. Zakotwiczony w Jezusie stawię czoła burzom życia. Zakotwiczony w Jezusie nie lękam się wichrów ani fal. Widzicie, gdziekolwiek by to było. Wielu z was pamięta ten dzwonek lekcyjny, kiedy jako chłopcy i dziewczęta byliście w szkole. Ciało Abrahama i Sary zostało przemienione, aby sprostać warunkom obiecanego słowa. Widzicie, oni byli starzy. Abraham i Sara otrzymali obietnicę, kiedy ona miała 65 lat i była już po klimakterium. On żył z nią, od kiedy była dziewczyną, gdyż była to jego siostra przyrodnia. I aby spełniła się ta obietnica, ciała ich obojga zostały przemienione. Ze starego mężczyzny i kobiety stali się młodym mężczyzną i kobietą, aby sprostać obietnicy na ten dzień. Chwała Bogu, to sprawia, że czuję się tak dobrze, widzicie? Nie dbam o to, kim byłem, nie dbam o to, jak tutaj przyszedłem. Możemy zostać przemienieni, aby sprostać obietnicy na ten dzień, aby móc przebywać razem w jedności, łagodności Ducha Świętego i żyć jako bracia i siostry. Całe ciało Enocha zostało przemienione. Stał się obrazem i będąc w Bogu został zabrany do nieba i nie zaznał śmierci. Tak stało się z Enochem. To samo przeżył także Eliasz. Ciało Jezusa zostało przemienione z martwej, zimnej postaci, kiedy było zbite na miazgę i posiniaczone, aż jego żebra wystawały mu z pleców. Jego serce zostało przekute włócznią, być może o takiej szerokości, która przebiła je na wylot. Także wypłynęła krew i woda. Nawet wilgoć z jego ciała odeszła, a krew lała się po tej włóczni i z jego nóg sączyła się na ziemię. Był tak całkiem umarły, że nawet księżyc i gwiazdy mówiły, że jest martwy. Ziemia mówiła, że jest martwy. Gdyż dostała rozstoju nerwowego, skały trzęsły się i wszystko drżało. Wszystko mówiło, że jest martwy. Nawet Bóg skrył swoją twarz. On był martwy, ale jego ciało zostało przemienione. Dlaczego? Ponieważ Bóg powiedział, nie pozostawię duszy jego w piekle, a nie dopuszczam, by mój święty oglądał skażenie. Nie ma sposobu, by to mogło się stać. Pewnego dnia nasze ciała zostaną być może złożone w trumnie. Będziecie musieli przyjść i zobaczyć mnie leżącego w trumnie. Lub też ja przyjdę, będę patrzył na was. Może będę musiał wypowiedzieć nad wami ostatnie słowa lub coś takiego. Jednak nie będą mogli utrzymać nas w grobie. Choćby przywalili nas skałami. Mogą was pochować w morzu, mogą z wami zrobić, co tylko zechcą. Ale ta przeobrażająca moc Boża. W drugim liście do Tesaloniczan powiedziano, nie chcę, bracia, abyście byli w nieświadomości. Co do tych, którzy zasnęli. Mówimy bowiem do was na podstawie słowa Pana, że zabrzmi trąba Boża i umarli w Chrystusie powstanie jako pierwsi, a my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani wraz z nimi, aby spotkać się z Panem na powietrzu. Śpiewaliśmy o tym w jednej pieśni dzisiaj rano. Ta przeobrażająca moc Boża wyrwała nas z tego chaosu nauki i edukacji, z rzeczy tego świata i ze zrozumienia tych nowoczesnych czasów i przemieniła nas w synów i córki Boże, a nawet sama śmierć nie jest w stanie utrzymać nas w grobie. Zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu. Oj, czy rzeczywiście to chciałeś powiedzieć? Chcę powiedzieć, że taka jest prawda. Jezus, który jest Słowem, stał na tej ziemi. On jest Słowem, tym, który wstał z martwych. On wskrzesił także Łazarza. On powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywo, to wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A ktokolwiek żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Nie ma sposobu na powstrzymanie żyjącego Słowa Bożego. Ono musi zmartwychwstać. Zmartwychwstaniemy więc z tego chaosu nowoczesnego, naukowego Edenu, w którym żyjemy, z tej kultury, nauki, edukacji, z całego tego nowoczesnego paskudztwa. Pewnego dnia złożymy ten namiot naszego ciała i powstaniemy, aby przyjąć wieczną nagrodę. Podniesiemy się na powietrze i wszystko doczesne przeminie. Słowo Boże przeniosło nas bowiem z nowoczesnego myślenia naszego umysłu i przemieniło naszą myśl, odnawiając nasze serca, naszego ducha, kierując je ku Bogu. Ten sam Duch, który to wypowiedział, przekształcał nas aż dotąd i On także zabierze nas do Jego obecności, do Jego chwały, kiedy otrzymamy uwielbione ciała. Będą budować domy i będą w nich mieszkać, będą sadzić winnice. Przy wszystkich naszych badaniach naukowych my sadzimy ogród, a po nas przychodzą nasi synowie i spożywają z jego owoce. Następnie przychodzą ich synowie i biorą je od nich. Sadzą, a inny spożywa owoce. Budują, a ktoś inny mieszka. Lecz długie będą dni moich sług. Będą żyć, a ich latorośle z nimi. Będą budować, a inni nie będą tam mieszkać. Będą sadzić, a inni nie będą z tego jeść. Skąd to pochodzi? Ten sam Bóg, ten sam prorok, przez którego Bóg powiedział, że Pan napocznie. Dał nam także tę obietnicę. Jak to osiągniemy? Już teraz jesteśmy tam potencjalnie. Widzicie? Ponieważ Bóg tak powiedział. To musi nastąpić. Kiedy wskrzesił Łazarza, powiedział przy tym, nie dziwcie się temu, ponieważ idzie godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos syna człowieczego i powstaną, jedni na hańbę, a inni do żywota. Jak to się stanie? Przemiana, przeobrażenie przez Słowo Boże czyni nas synami, córkami Bożymi i ono da nam także życie w świecie, które ma nastać. Coś podobnego. Cóż więcej mogę jeszcze powiedzieć? Nie słuchajcie innych rzeczy. Nie gromadźcie próżnych bogactw tego świata, które tak szybko niszczeją. Budujcie swoją nadzieję na rzeczach wiecznych, gdyż one nigdy nie przeminą. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. Śpiewajmy to. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. O to chodzi. Budujcie swoją nadzieję na rzeczach wiecznych. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. kiedy nasza wędrówka się zakończy. Jeśli byliśmy wierni Bogu, nasza zachwycona dusza zobaczy nasz jasny, wspaniały dom w chwale. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. Przemieńcie się. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. Budujcie swoją nadzieję na rzeczach wiecznych. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. Nie zważajcie na naukę ani na to, co ona może udowodnić, jeśli jest to sprzeczne ze Słowem, rozumiecie? Nie zważajcie na to, co mówi Kościół, jeśli jest to sprzeczne ze Słowem. Gdyż my trzymamy się niezmiennej ręki Bożej. Czasy zmieniają się, nauka się zmienia. Trzymajcie tę rękę, która nie może się zmienić. Budujcie swoją nadzieję na rzeczach wiecznych. Trzymajcie się niezmiennej ręki Bożej. Ojcze Boże, będąc w Twojej obecności, kiedy zgromadziliśmy się tutaj dzisiejszego poranku, aby wysłuchać tego rozległego, długiego, wyczerpującego poselstwa, modlę się o Panie, abyś umieścił te nasiona w sercach tych ludzi. Prosimy, Panie, racz pamiętać, że jesteśmy kruchymi i nasza budowa jest krucha, a czasem nie wiemy, którą drogę obrać. Drogi Boże, Ty kieruj nami i prowadź nas Twoim wielkim duchem. Panie, dopomóż nam. Nigdy nie pozostaw nas samych, Ojcze. Obiecałeś, że tego nie zrobisz. Nie zaniecham Cię, ani Cię nie opuszczę. Będę z Tobą. Ojcze Boże, prosimy także, abyś prowadził naszego brata Leo i Jean. Uczyń z nich, Panie, takich przywódców, jakich pragniesz mieć nad tym ludem. Niech nie używają swoich własnych myśli, lecz niech wielki Duch Święty prowadzi ich w tym, co mają czynić. Błogosław tych mężczyzn i kobiety, Panie, którzy wydają mi się młodymi dziećmi. Modlę się, abyś zachował ich przez długie życie. Jeśli to możliwe, Panie, pozwól nam żyć, by zobaczyć Jego przyjście. Wierzymy, że tak będzie, ponieważ widzimy, że wszystko jest już teraz takie bliskie. Jest to tak blisko. Spraw to, Ojcze. Powierzamy ich teraz Tobie, a także nas samych do służby w imieniu Jezusa. Amen. Przykro mi, że trzymałem Was tak długo. Proszę, bracie Leo.